porządek. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności jest 11 lat, więc to obrady są prawomocne. Informacja z wykonywanych remontów w budynkach komunalnych za rok 2016. Sprawozdanie mamy tutaj pana. Po czym informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 mamy panią kierownik. Informacja z realizacji uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016. To chyba pani Gęsińska, tak? Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Sprawozdanie organizacje pozarządowe, to nie wiem kto będzie to. Aha, pan Rysiu. Informacja o stanie dróg w gminie za 2016 rok. Pan Rutkowski. Rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt A. W sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania. W sprawie wyrażenia poparcia dla projektu Stella Mamlok. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Wandowie. I podpunkt D o zmianie uchwały nr 27 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gardeja za 2017 rok. I to pan skarbnik najpewniej, tak? Podpunkt E, uchwała zmiany do WPF-u, też pan skarbnik. I przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz sprawy wewnątrzorganizacyjne, zamknięcie posiedzenia. I bardzo poprosimy pana kierownika, tak?
Już można zacząć?
Aha, bo ja nie...
O, dobra. No to zacznę przedstawiać nasze sprawozdanie. Także w roku 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał następujące remonty. Lokal Wandowo 61D łamane na 2. Ocieplenie ściany, wymiana drzwi w kwocie 1616,47 zł. Czachówek 7 na 1D. Naprawa instalacji wodnej, naprawa ściany i sufitu 788,91 zł. Czachówek 7 na 3, naprawa sufitu 620,37 zł. Czachówek 7, to jest dach tego całego budynku. Naprawa dachu, to polegało na wymianie pokrycia dachowego tapy i obróbki komina. Czachówek 7 na 1A, naprawa instalacji wodnej. Gardeja, ulica Wolności 7 na 1, wymiana kuchni węglowej w kwocie 1399 zł. Gardeja, ulica Osiedlowa 6 na 4, naprawa instalacji elektrycznej, remont instalacji wodnej, wykonanie instalacji sanitarnej 1725,74 zł. Gardeja, ulica Osiedlowa 6 na 2, wykonanie instalacji sanitarnej 176,80 zł. Gardeja, ulica Sokolowa 5 na 1. Wymiana pieca, naprawa sufitu, naprawa instalacji elektrycznej 4092,48 zł. Osłowiec 26 na 2. Naprawa instalacji elektrycznej 2859,31 zł. Olszówka 9 na 2. Naprawa instalacji elektrycznej 750 zł. Olszówka 9 na 5. Naprawa instalacji elektrycznej 120 zł. Pawłowo sklep, usunięcie awarii elektrycznej 80 zł 98 groszy. Gardeja, ulica Kwidzińska 55A, naprawa dachu 12 069 zł 69 groszy. Tym, że trzeba tutaj jeszcze dodać 7 tysięcy, które otrzymaliśmy dotacji, także ten cały remont kosztował ponad 19 tysięcy. Gardeja, ulica Kwidzińska 55A na 4. Naprawa instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny PCV, naprawa instalacji wodnej, remont ścian 3648,97 zł. Wandowo 31, wymiana pieca 2351,46 zł. otłówko 5x3, czyszczenie mechaniczne komina 150 zł 6 groszy, Gardeja ulica sportowa 7x2, montaż dwóch sztuk grzejników wraz z przeróbką instalacji centralnego ogrzewania 1596 86 groszy. Gardeja ulica sportowa 7x1, naprawa sufitu 24 zł 26 groszy. Osadniki 2x5, naprawa instalacji elektrycznej. Razem wykonano remonty i naprawy bieżące za kwotę 37 579 zł 74 groszy. Wykonanie kosztorysu na remont dachu ulica Kwidzińska 55A i sportowa 23 600 zł. Pełnienie nadzoru remontu dachu budynku Gardeja ulica Kwidzińska 55A 615 zł. Zakład poniósł także dodatkowe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami mienia gminy, w skład których weszły przeglądy przewodów kominowych 4549 zł 77 groszy, podatek od nieruchomości 6831 zł, energia, oświetlenie klatek i piwnic 428 zł 72 grosze, opłata za nieczystości stałe 22 695 zł, koszty administracyjne 31 099 zł 63 grosze, ubezpieczenie mienia 141 zł, roczny przegląd mieszkań 6120 zł, koszty sądowe i komornicze 1070 zł 41 groszy, obciążenie za centralne ogrzewanie GOG Gimnazjum Wandowo Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Muńskiej w Gardei 16 420 zł 44 grosze. Razem poniesione w 2016 roku koszty zarządu nieruchomościami wyniosły 89 355 zł 97 groszy. Zapas otrzymał dotację celową na remont dachu, o czym już mówiłem, w Gardeji przy ulicy Kwidzińskiej 55A w kwocie 7000 zł. Ogółem wydatki na gospodarkę mieszkaniową gminy wyniosły w 2016 roku 128 150 zł 71 groszy. Dziękuję.
Dobrze. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo.
Ja tak może nie do sprawozdania, ale w temacie zakładu gospodarki komunalnej. Chciałem się zapytać, jak wygląda, to może nie do pana kierownika, tylko do pana wójta, jak wygląda sprawa z kierownikiem, bo mamy tutaj pełniącego obowiązki i z tamtym kierownikiem już się rozstaliśmy, czy jak ta sprawa w ogóle wygląda?
Przygotowujemy konkurs na kierownika. Liczę, że kierownik zostanie z nami. Dziękuję.
Tak, proszę.
Ja mam takie pytanie. Czym są te koszty sądowe komornicze? To jest występowanie w sprawie zaległości, tak? Osób, które tam się pojawiły i obciążenie za CO, GOK-u i tak dalej. To znaczy, jak to jest rozliczane? Wy to jakoś utrzymujecie, dogrzewacie, tak? Jak to wygląda?
Mieszkańcy tych lokali, które korzystają z tego centralnego ogrzewania, te lokale są ogrzewane przez piec w szkole, w GOK-u i oni płacą za to ogrzewanie nam, a później GOK, czy gimnazjum wystawia nam obciąża nas za to ogrzewanie.
Dzień dobry Państwu. Ja mam takie pytanie, czy Panie Kierowniku, czy dochody z wydatkami się finansują, czy tutaj jest jakieś saldo ujemne?
Nie, tutaj saldo ujemnego nie było. Było, mieliśmy budżet ustalony na 141 tysięcy, a wydaliśmy 128 tysięcy.
Czyli rozumiem, że wpływy tutaj z czynszów, no były te wpływy 128 tysięcy, tak?
Nie, wpływy były...
Wydatki to są, ale czy wpływy?
Tak. Wpływy wyniosły, budżet był ustalony na 141 tysięcy, a wpływy wyniosły 144 tysiące.
Czyli większa kwota nawet
jest.
Tak. Zaległości poprzednich chyba się nie miały.
Tak, nie wiem, powierzą, że nie wierzą, że to jest.
Tak.
Ktoś jeszcze ma pytania do pana kierownika? Ja proponuję panie Matuszu, że pan nie czytał tych poszczególnych kwot na sesji, tylko po prostu podał konkretnie koszty, które ponieśliśmy na remonty, prawda, bo tam nikomu nie zapadnie w pamięć, co to będzie na tablicy, także...
Mogę umówić, jeśli jakieś są pytania, to mogę tu odpowiedzieć na jakieś poszczególne remonty. No nie wszystkie też miałem okazję tu przeprowadzać, bo to od lipca są te moje prace, ale na temat tych poprzednich to nieco też tutaj wiem.
Ja akurat byłem sam przedstawieniem tego sprawozdania tutaj pod ustawą konwencji kierowników i raczej no, nie mówi, w jaki sposób to mają robić. Jeżeli tak uważają, to nie tak przedstawiają, jeżeli tak, to nie tak, żeby to było zrozumiałe i czytelne. Tak, dla mieszkańców, nie? Ale już tu nikogo nie wymaga, czy nie sugeruje, aby jakieś tam kwoty były. Dobra. Ja mam
kierownika. Tak, czyli rozumiem, że nie ma pytań już więcej do pana kierownika. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, jest pan wolny.
Dziękujemy.
Wolnym człowiekiem. I prosimy panią kierownik.
Pani przewodnicząca,
długo panie niech będzie.
Panowie radni, panie wójcie. Jak co roku przedstawiam oceny zasobów pomocy społecznej. Cała sprawa dotycząca tak jakby wydatków, to już została mówiona. Jak byłoby poradnym, to byłoby wtedy, a tak to jest no, trochę inaczej. W każdym razie cała strona wydatków została przedstawiona przeze mnie na poprzedniej sesji w sprawozdaniu. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę zasobów pomocy społecznej w naszej gminie, to tu w tym te sprawozdanie całe to jest normalnie wydrukowane tak jak jest program, dlatego są tak strasznie malutkie.
Panie Mateuszu, może pan mikrofon?
Malutkie litereczki i...
A taka głośna jest.
Malutkie literki, tego się nie da zmienić, bo taki jest program. W każdym razie ja tylko się odniosę co do potrzeb, co do oceny jakby naszej pracy i potrzeb naszej gminy odnośnie w branży pomocy społecznej. Więc proszę Państwa, tak jak wszystkim wiadomo w całym kraju i u nas społeczeństwo się starzeje, a za tym idzie wzrasta liczba usług opiekuńczych i umieszczania naszych mieszkańców domu pomocy społecznej, do czego oczywiście nie chcielibyśmy dopuszczać. Należałoby w jakiś sposób pomyśleć nad środowiskowym domem dla starszych, niepełnosprawnych i różnych chorych, którzy by mogli być w środowisku naturalnym, czyli w naszej gminie. Chodzi o taką rzecz. Skończyła się ta sytuacja tak jak dawniej było, że nie oddawali rodziców do domów pomocy społecznej, a teraz to jest tak, że wszyscy chcą się pozbyć naszych seniorów, rodziców i jest problem. No my w zasadzie na podstawie dokumentów sporządzonych przez lekarza musimy wydać decyzję o skierowaniu, bo akurat w tych rodzinach są dzieci czy osoby pracujące i nie są w stanie zapewnić opieki. Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje skierowanie do domów pomocy społecznej. No, taka jest sytuacja, tylko żeby nie doszło do takich sytuacji, takich drastycznych, gdzie rzeczywiście społeczeństwo tak się przyzwyczaiło, że przychodzą do ośrodka pomocy i to mnie nie interesuje. Mówią, co to najwyżej pani sobie weźmie babkę, dziadka do domu, ja nie mam możliwości się opiekować i koniec. Z tym się wiążą ogromne problemy, żeby to przetłumaczyć, a poza tym idą koszty, nasze własne środki gminne, z naszych z naszych mieszkańców, z naszych podatników. To nie jest finansowane w żaden sposób z budżetu państwa, tylko to jest zadanie gminne, także musimy tu w jakiś sposób nad tym radzić i panować, a wiadomo jest, że są tam, gdzie wchodzą sprawy ludzkie i problemowe, to zaczyna się wtedy też i problem między klientami, między pracownikiem, żeby tą sprawę w jakiś sposób przetłumaczyć. W każdym razie chciałam Państwu zwrócić na to uwagę, że wzrasta liczba umieszczeń w tych naszych chorych, starszych w domach pomocy społecznej, w zakładach opieki leczniczej, a za tym idą pieniądze. Owszem, podpisujemy umowy z dziećmi, podpisujemy w niektórych sytuacjach, tam gdzie jest taka możliwość, że mogą te dzieci płacić, ale tam, gdzie wynika z rozeznania środowiskowego i z przeprowadzonego wywiadu z dziećmi jako alimentacją, i wychodzi na to, że sami praktycznie nie mają dochodu, no to nie mogą też i zapłacić za taki dom opieki, czy zakład opieki leczniczej, czy coś. W Prabutach zakład opieki leczniczej 1400 zł. Przeważnie nasi mieszkańcy mają 1000 dochodu. Różnicę trzeba dopłacać. Prawie 3000 dom pomocy społecznej. Różnicę musi ośrodek pomocy społecznej, my jako gmina, dopłacać. Wszystkie inne, czy w Łasinie, czy w Sztumie, czy w tym, są na poziomie tych cen, o których mówię. Także koszty są dość wysokie. Następnym, tak jakby tu podkreślam, że jest to problem, bo no, te pieniądze trzeba mieć i najwyżej w trakcie roku przenosić między paragrafami, żeby się zmieścić w budżecie i nie prosić o zwiększenie budżetu dla nas w takich tych. Dlatego trzeba zmniejszać, powiedzmy, pomoc w formie zasiłków celowych, żeby tam przyoszczędzić, a zapłacić komuś dom pomocy społecznej. A to są ogromne problemy, bo następnym problemem jest to, że jak płacimy te 500+, owszem, to przebiega normalnie, prawidłowo, rozpoczęliśmy dobrze, tu nie mamy żadnych problemów, ale jest problem tego typu, że w pierwszym roku, to znaczy w 2016, ci wszyscy klienci to tak sobie myśleli, że to wszystko wchodzi do dochodu, a niestety teraz już się dowiedzieli, że 500+ nie wchodzi do dochodu, to przychodzą też pośrodki z innych form, czy zasiłku celowego, czy dożywianie, czy jakieś tam różne sytuacje rodzinne i zdrowotne, bo niestety dość poważnie w naszej gminie jest zaawansowane sprawy chorób, bardzo takich różnych, poważnych, że niektórzy nie są w stanie pomóc sobie ze własnych środków, no i musimy w jakiś tam sposób wesprzeć. Ale jest też tak, że tam, gdzie przy tym 500+, gdzie jest nieprawidłowo jakiś tam sposób rozdysponowywane te środki, to staramy się to przekazywać w jakiejś formie bonów, czy wstrzymywać na jakieś inne potrzeby domowe i wtedy się przelewa te środki, czy tam na jakiś sprzęt, czy co, bo żeby zabezpieczyć dzieciom, powiedzmy, pranie, czy książki, czy co, to musimy, no ale to jest praca na tyle ciężka i trudna, że wiadomo jest rzeczą, że każdy z tych klientów to chce mieć gotówkę do ręki, a nie tam zamienione coś. No, to broń Boże zamienić, no bo wtedy... No, tak. Broń Boże zamienić i wtedy jest trudność niesamowita. My, pracownicy socjalni wiedzą komu zamienić, a wtedy zaczyna się procesja. Bo w tym czasie, jak on ma talon, to matka chora. Trzeba jechać do szpitala z matką, się pożegnać, on nie chce talonu, tylko chce gotówkę. No i zaczyna się koło myja, także trudności są w tym zakresie, że trudno jest przetłumaczyć ludziom, trudno jest wytłumaczyć i przetłumaczyć, żeby w jakiś tam sposób się do tego odnieśli pozytywnie. No, największym przykładem takiego pójścia na całość to tyle pieniędzy otrzymują. Przywieziemy dary, tak samo. Kolejka jest wtedy do ulicy głównej. I samochodami i wszystkim, no i zwracam uwagę, że przecież to jest niemożliwością, żeby służba zdrowia nie miała gdzie zaparkować samochodu, ani lekarz, ani pielęgniarka, bo jest tak nawalone od tych naszych pseudobiednych, tak bardzo pseudobiednych. No i zwracam uwagę, no proszę Państwa, nie róbcie takich cyrków i nie stójcie od 4 rano, bo ten program, który jest... Wystarczy. Tak jest ten program przygotowany. Czy on przyjdzie dziś, jeszcze wydajemy i w piątek wydawaliśmy, jutro będziemy wydawać, żeby tylko, no ale z ludźmi jest taka praca, bardzo ciężka. To nie jest tak, że zrobi się papiery, tu trzeba mieć psychikę i skórę dość twardą, żeby to w jakiś sposób znieść także zwracam uwagę na seniorów naszych, że tu w tym zakresie będą wzrastać, no i problemy z wypłatą 500+, też będą wzrastać problemy z tym, jeżeli będziemy chcieli wstrzymać. Poza tym, najważniejszym jeszcze, to jest też sprawa tej asystentury i opieki nad rodzinami, gdzie tyle tych patologii różnych i tych dysfunkcji, że tam, gdzie jest alkoholizm, to już jest wszystko. I bieda, i wiadomo, przepiją i nie ma na chleb dla dzieci. A z asystentami, proszę Państwa, to jest tak. W tym roku ministerstwo dało bardzo późno, bo dopiero dali ogłoszenie, ale będą dotować gminy tam, gdzie gdzie gminy zatrudniają na umowę o pracę. Bo to jest no logiczne, no praca, za pracą się wiąże trzynastka, wiąże się urlopy, wszystko, a mniej tak jakby na umowę zlecenie. I w tym momencie my będziemy, ogłosiliśmy nabór na asystentów rodziny do 28. Chcemy zobaczyć, czy ktoś się w ogóle zgłosi, bo muszę powiedzieć, że do tej pory jedna dziewczyna z Kwidzyna, tylko zupełnie taka dziewuszeczka, że ona by sobie za Chiny nie poradzi, to musi być ktoś konkretny, żeby powiedział, jak po imieniu sprawy się, bo taka dziewczyneczka, to ona tam ją zagryzą. No i ewentualnie zgłaszają się osoby na umowę zlecenie, tak jak było dotychczas. Ale proszę Państwa, jest to sprawa nie do przerobienia. Naprawdę, tak jak mówiłam wcześniej, ta sprawa jest nie do przerobienia, ale żeby utrzymać te dzieci, to jest tak samo ciężko, żeby jak i z seniorami, bo za dziećmi do całej pieczy zastępczej idą tak samo środki gminne. Idą środki gminne sąd też nie podejmuje postanowień o umieszczeniu. Też może pani sędzia, akurat ta, co nasze tam sprawy prowadzi, jest uczulona, żeby może ma taki wewnętrzny jakiś hamulec, żeby jednak te dzieci pozostawały. No ale po ostatnich wydarzeniach, akurat tych, co była tam w gazecie, ta sprawa tej pijącej, to jedno dziecko, zdaje się, to ostatnie właśnie, które się urodziło, alkoholowe, ze wszystkimi wadami po alkoholu prawdopodobnie. Także to dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej, prawdopodobnie w Ryjewie. Tam jest gdzieś taki dom rodzinny, gdzie rodzina już wyraziła zgody na... No ale niestety za tym pójdą środki. I ta rodzina ma pieniądze. Ma pieniądze, no bo to jest 500+ i tam tego nie utrzyma. No to tego nie utrzyma a jeszcze w domu jest czworo. Także teraz, jak to dziecko zostanie zabrane, to jak się rodzina rozkręci w pijaństwie, my nie damy rady, to niestety będziemy musieli zabrać, a za tym następne koszty. Także to rodzi w każdym razie duże koszty. To rodzi duże koszty. Tu nad tym nie idzie absolutnie zapanować. Asystenci sobie nie poradzą w tym zakresie na tyle, żeby utrzymać. I tak do tej pory my przez te parę czasu nigdy nie kierowaliśmy nikogo. Nikogo. Myśmy nie zabierali żadnych dzieci. No i też zastajemy rodziny pijane. Też zastajemy. Ale żeby oszczędzić pieniędzy, no to w jakiś tam sposób dajemy opiekę, czy sąsiadów, czy babcie wzywamy, czy jakąś rodzinę, żeby dziećmi się zajęła, żeby jutro przetrzeźwieją, może się coś zmieni. Ale jak długo to będziemy ciągnąć, to nie wiem. W każdym razie w tym temacie zagrożenie jest dość poważne. No i zespół interdyscyplinarny, tak jak już była mowa i w sprawozdaniu, no to też jest te wszystkie awantury domowe. Te wszystkie awantury domowe, bo ludzie się nauczyli teraz byle co, wzywają policję, a policja od razu pisze niebieską kartę i zaczyna się robota, że tak powiem, z naszej strony. To są masę dokumentacji, masę sprawdzania, kontrolowania, a w zasadzie to tak nic specjalnie nie pomaga to, bo w sumie najgorszy problem to mam ja, bo mieszkam akurat tutaj i to jest największe skupisko, gdzie po pracy samej ja już widzę, co się dzieje, nie? Po pracy, pod każdym sklepem, w każdym sklepie, a w sumie to nie mogę się nigdzie ruszyć, bo zaraz ja dostanę w sklepie.
Chleba nie może pani kupić?
No nie mogę chleba, muszę w godzinach kupić sobie chleb. Bo jak wejdę, to oni wszyscy z tym piwem tak latają, że nie wiedzą, co zrobić, aż się butelki przewracają. No, no i to tak przeszkadzam. I no. No. Ale już maszyny, to maszyny, ale nie wszyscy. Chyba nie wszyscy. Ci, co mieli lewe, to zlikwidowali. A ci, co normalnie mają, zgodnie z przepisami, to mają.
Nie.
Jak to nie? To są.
To kasyna,
a no to kasyna, no to to jest. No, a, no ale to ludzie co zgadza i jeżdżą po kasynach. No. No, jak go stać, tak, za 500+. No. Brakuje nam rozwiązań takich systemowych. Proszę Państwa, to, że jest ustawa o pomocy społecznej, która uprawnia, no, że masz taki i taki dochód, spełniasz warunki, dostajesz. A żeby nie dać, no to trzeba się nagłówkować, żeby nie dać, nie? To trzeba tak uzasadnić, bo jak się odwoła każdy do samorządowego kolegium, to zaraz kolegium i tak to nam podważa i uznaje za rację klienta, bo w sumie, tak w ogóle, no to my powinniśmy działać na pomagać tym ludziom, a nie im utrudniać. No. No taka jest prawda. I stąd są takie te środki, i stąd są takie wydatki i jak dalej tak pójdzie, społeczeństwo się raczej nie zmieni w głowach, to w tym kierunku to będzie szło. Uważam, że jeżeli chodzi o te problemy, które wymieniłam, no to one są już od paru lat, oby tylko się drastycznie nie zwiększały, ale jeżeli chodzi o kadrę, no to na dziś jest to wystarczające na tyle, że możemy sobie w jakiś sposób poradzić, tylko jest problem z asystentami, no i problem, czy psycholog, czy pedagog, który powinien być zatrudniony, bo ostatnio była taka mowa, nawet pani siostra dzwoniła jednego z klientów i mówi, to dlaczego wy go nie możecie wyprostować. Pedagog, psycholog, czy no nikt do nas nie przyjdzie do pracy za jakieś tam grosze. No, no. A poza tym musiałby być stworzony etat, no, o który zresztą nie występowałam, bo zdaję sobie sprawę, że to by prawdopodobnie nie przeszło. Także tak to wygląda, co tego typu sprawy i rodziny to uzgadniamy z pedagogiem czy z psychologiem, jest w Wandowie psycholog, w Gardei pedagog, czy z nauczycielami, no w jaki sposób tam sobie radzimy. W każdym razie problemy były w pomocy społecznej, dobrze by było, żeby były chociaż na tym poziomie, a nie większe. Tylko tyle, dziękuję.
Dziękuję, czy są pytania? Tak, Łukasz.
Pani kierownik, mam takie pytanie. Mówiła pani tutaj o tym, nie wiem teraz, dziennym pomocy, dziennym domu pomocy, bądź środowiskowym domu pomocy, tak? teraz nie, bo to są ogromne koszty, ja rozumiem, osób starszych nam przybywa, ta sytuacja jest taka, tak jak pani mówi, że rodziny niestety uciekają, nie chcą pomagać swoim rodzicom, jest to przykre. Natomiast mówimy tu o kosztach, a co by stało się, gdybyśmy taki dom założyli? To znaczy koszty wtedy będą po czyjej stronie? Czy państwo nam do tego dołoży, czy nadal będą to nasze koszty, a jedynym...
No, na razie do tej pory po stronie państwa i po jakiejś tam części naszej, nie? Mhm. Ale w kosztach utrzymania to też do tej pory było, że na każdego uczestnika to przewidywało, czy 2000, czy tak wreszcie było, tylko że u nas nie ma lokalu, nie?
Nie, pytanie jest takie, czy jeżeli pobudowalibyście taki ośrodek, to gdzie będzie oszczędność? Czy musi być oszczędność taka, że tak powiem, pośrednia, czyli ja rozumiem, że te osoby są na miejscu, nie wywozimy ich gdzieś tam dalej, tylko na naszym miejscu, że może jakieś kilka osób z naszej gminy znajdzie pracę. Pytanie jest tylko, czy te koszty będą wyższe, czy będą podobne. Jeżeli będą podobne, a ktoś z gminy Gardeja znajdzie tam pracę, wykorzystamy jakiś lokal, ciągle o tych szkołach mówimy, to może warto tym się zająć już teraz na przykład, ale jeżeli mamy do tego jeszcze ogromne koszty dołożyć tak naprawdę, a jeszcze pytanie co do budowy na przykład, czy tu jest jakaś możliwość wsparcia ze strony państwa, nie wiem, to wszystko są już nasze, znaczy, czy adaptacje, tak, ale to są koszty nasze, czy też może ubiegać się o środki z zewnątrz?
Do tej pory można było z zewnątrz, to znaczy z Wydziału naszego Polityki Społecznej, to już zresztą żeśmy nad tym dumali, bo były tu przypadnie
przedstawiciele
Wydziału Polityki Społecznej i żeśmy o tym rozmawiali,
o tym nad jeziorem na przykład, ale tam było dość duże koszty, także nas jako gminy nie było stać, żebyśmy uczestniczyli w jakimś tam dofinansowaniu w kosztach typu milionowych, tak? A tak jakby w przypadku, mówię, no likwidacji szkoły, czy to mniejszy koszt jest adaptacji, bo to wszystkie są przygotowane, a i zbiórka tylko tych ludzi, żeby tu byli się czymś zajmowali, czy jak, no to być może wtedy po 15, jak rodzina wróci z pracy, nie, to by mogli się tam zajmować w jakiś sposób tymi swoimi seniorami. Ale jeżeli chodzi o koszt tak jakby ich umieszczenia, a ich uczestniczenia, nie, no to trudno mi jest powiedzieć, no bo oni w sumie, my jako gmina na dziś nie powiem, bo byśmy musieli to przygotować dokładnie, nie? A wiadomo jest rzeczą, że 1500 średnio do domu pomocy miesięcznie trzeba dopłacić każdemu klientowi, nie?
Już ma emeryturę.
I nawet jak ma emeryturę, no tak, bo jak ma emeryturę 1000 zł, to jest taka sytuacja, że 70% bierze DPS, czyli 700, 300 zł idzie na depozyt, bo on musi mieć swoje kieszonkowe tak zwane, nie? No także trudno mi jest powiedzieć na dziś, jakby to miało wyglądać i czy to byłoby dla nas korzystniej. No na pewno jest korzystniej, żeby nie odchodzić. No to nie tylko finansowa korzyść, nie? No to nie tylko finansowa korzyść, tak bym powiedziała. No. Tak, proszę bardzo.
Ostatnio czytałem o takim programie, bo teraz rząd preferuje te plusy, Senior Plus. Mhm. Jest taki przygotowywany. To będzie chyba pod te domy samopomocy społecznej. Jest taki jakiś pomysł. Jeszcze nie wiem, czy on został już złożony, ale że tak powiem, już to jakoś tam światło dzienne ujrzało gdzieś, może z nieformalnych jeszcze źródeł.
To znaczy, my akurat uczestniczymy jako w projektach różnych, ale tylko jako partnerzy, nie? Bo tu na województwo pomorskie jesteśmy w programie, ale to dotyczy zatrudnienia, tak jakby bezrobocia i później zatrudnienia po jakichś tam szkoleniach. To jesteśmy w tym partnerstwie, w tym projekcie, a jeżeli chodzi o tych seniorów plus, no to w jakiś tam sposób u nas jest ten klub seniora, no... Nie wiem na ile, czy my tam będziemy mogli uczestniczyć, czy my będziemy, no, bo to są dość poważne sprawy, to my tego wszystkiego nie ogarniemy, nie? Żeby to w jakiś tam sposób jeszcze prowadzić cały jakiś tam projekt, nie? Także trudno mi jest powiedzieć, czy przystąpimy do jakiegokolwiek, czy, bo wcześniej były te, co miałam te projekty, człowiek ma potencjał, to był obowiązek tak jakby, nie? Narzucony. A w tej chwili to no, za dużo mamy po prostu zadań, to nie da rady tego wszystkiego przerobić.
Tak, czy ktoś jeszcze ma pytanie? Karolina?
Nie, ja bym chciała bardzo podziękować pani kierownik.
za zaangażowanie się i pomoc mieszkańcom Międzylesia. Nie!
Pani się boi. Pani się boi.
Nie, chodzi mi o Międzylesie. Chciałam podziękować, że tak fajnie wspieracie i pomagacie tym ludziom, żeby jakoś rozwiązać ich problemy. Chciałabym powiedzieć tylko, że sąsiedzi się dogadali i dach jest w tej chwili w odbudowie. Także radość na twarzach ludzi bezsenna. Udało się. Wspólnymi siłami dogadali się. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
A ja jeszcze zapytam tak z ciekawości czystej, a jakiś monitoring 500 plus gdzieś tam od góry to już idzie? Czy to 500 plus rzeczywiście jest takie dobre, korzystne? Czy ono taką dobrą zmianę przyniosło? Jak słychać w telewizji państwowej?
Różne opinie, ale moja...
O, to jest moja osobista. Tylko. A opinie może mają pracownicy jakieś inne, czy co? Z reguły się słyszy tak, o Matko Święta, jeszcze tym pijakom te 500 plus. Znaczy, nie wszyscy, co są, chcę powiedzieć, absolutnie. I może czas najwyższy, żeby te dzieci też skorzystały z tego, a nie tylko chodziły w przechodzonych po kimś odzieży czy bucikach. Uważam, ja osobiście uważam, że jest to bardzo dobry plus. Bardzo dobry. Bardzo dobrze. Demografia się raczej też poprawia, ale u nas też. Jest ciężarny,
Nie, można zamykać szkoły, bo nie będzie dzieciaków.
No,
tylko wiemy.
No, ale to szkoły, no to na dziś nie ma, ale...
Nie, to... za 7 lat też nie będzie.
Ale to dopiero są studia.
Ale słyszałem, że pociany mają przenosić.
Rok właśnie, rok tylko.
No a ile trwa można? 9 miesięcy. To zanim wypłacili im w czerwcu, to zobacz, bo od lipca nie robić, to jeszcze chwila.
No nie, no wiesz, z początku to...
Taka pomoc jest wszędzie, na całym zachodzie. Wszędzie tak mają. I to jeszcze większa. Także u nas jest to bardzo dobre. Ja uważam, że to jest
pomoc. Zawsze jest taki odsetek ludzi, którzy no niestety te pieniądze...
Nie umieją.
Nie umieją je zarządzać tymi pieniędzmi. No. W jaki sposób one są tam
trawione, tak. No, tak. No i dlatego przekłada się, nie, na jakąś formę inną. Czy w bonach, czy... Ale ludzie są tak bardzo, no... Nie chcę tam brzydko się wyrazić, nie tak może się wyrazić, ale tak ograniczeni i tak, że są w szoku, co kupić w talonu. A to jest ta sama kwota przecież, czy się ją ma w kieszeni, czy się ją ma na talonie, nie wiedzą co wziąć. To jest po prostu tragiczne, a jak mają w kieszeni, to wiedzą. W połowie już nie ma. Ale nie wszyscy. Nie wszyscy, oczywiście. Są ludzie bardzo umieją. Dużo bardzo wielodzietnych rodzin, których te 500 plus pomogło. Mamy pana w Nowej Wiosce na przykład i ma już przygotowane ma mieszkanie do wykupu przez urząd, z urzędu i ma, będziemy mu załatwiać sprawę dachu i to jest z tego 500 plus. Wszystko. No, to tam gdzie i rzeczywiście, bo sami tam w jakiś sposób może by nie umieli, to im dopomagamy, ale są rodziny, które same sobie umią bardzo ładnie zagospodarzyć pieniążkami.
Tak, czy ktoś jeszcze ma pytanie do pani kierownik? Łukasz jeszcze.
To znaczy ja nie mam pytania, tylko tak chciałem jakby tak w ramach takiej anegdoty. Wydaje mi się, że nie każde dziecko, które urodzi się w tym okresie po 500 plus czy 500 plus jest dzieckiem 500 plus. Dlatego, że program jest dedykowany raz na rok, tak? Też został zarządzony przez pewną partię. Ostatnio w latach system emerytalny zmieniał się kilka razy. Nie wiem, czy będzie 500 plus w przyszłości. A wydaje mi się, że jeżeli ludzie decydują się na dziecko, tak mi się wydaje przynajmniej, to jest obciążenie, że tak powiem, na naście lat. A program, nie wiadomo, czy będzie trwał rok, dwa i tak dalej. Być może, aby tak było. Ale myślę, że nie można każdego do statystyki podciągać, chociaż tak pewnie będzie, że będą do statystyki wszystkie dzieci liczone jako ten, tą zwyżkę. Nie?
Tak, to dziękujemy bardzo, pani kierownik. I co my tu mamy w punkcie czwartym, sprawozdanie alkoholówka, pozwolicie mówić.
Oh, no, 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 no.
Tak, Pani Małgosiu, prosimy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na początku chciałam przeprosić za błędy drukarskie. Trójka rzymska, podpunkt trzeci, profilaktyczne, zgubiło się E i oczywiście rzymska czwórka powinna być, a nie piątka. Także na początku przepraszam za te błędy. Proszę Państwa, zgodnie z tym, że do działań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych gmina ma takie właśnie zadanie własne i zgodnie z tym z Państwa uchwałą przyjętą 29 grudnia 2015 roku taki powstał program, gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii na 2016 rok. Oczywiście kontynuacja jest już wieloletnia. Najpierw był samodzielny program w 2002 roku, a od roku 2012 jest to wspólny program łączący alkoholizm i narkomanię. Krótko mówiąc, działania komisji były związane z czterema obszarami, czyli praca nad zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w którym występuje ten problem, pomocy psychologicznej, społecznej, prawnej, szczególnie dotyczącej przemocy w rodzinie, kontynuowanie profilaktyki, bo najlepiej zapobiegać, uświadamiać, czyli działalności informacyjnej, edukacyjnej, prowadzonej głównie dla młodzieży w szkołach, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, no i sama działalność komisji alkoholowej. To, co przed chwilą też przedstawiała Pani Kierownik GOPS-u, ściśle w tych obszarach współpracowano z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Interwencji Kryzysowej, Policją, Prokuraturą, Sądem Rejonowym, kuratorami rodzinnymi oraz Ośrodkiem Leczenia Uzależnień właśnie w zakresie terapii grupowej indywidualnej. Udzielanie rodzinom wsparcia właśnie występującym przy występowaniu problemu alkoholowego. Na terenie gminy Gardeja od lat prowadzone są dwa punkty konsultacyjne w miejscowości Gardeja i Rozajny. Tam przyjmuje pan Andrzej Boczkowski, psycholog. Najczęściej taką pomocą jest stosowanie właśnie takiego rozpoznania, diagnoza problemu alkoholowego u zgłaszających się osób, motywacja do podjęcia tego leczenia w placówkach specjalistycznych. Ściśle współpracujemy z poradnią lecznictwa odwykowego w Kwidzynie. Tutaj wspiera również osoby uzależnione właśnie klub abstynenta. Na czym to głównie praca polega? Na uświadomianiu, przekazaniu pomocy, jeżeli ten problem wystąpi, żeby skierować tą osobę do leczenia, napisać nawet pismo do sądu i tak dalej. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 12 288 zł. Następny obszar takiego działania to jest profilaktyka, informacja. Na terenie gminy są prowadzone 5 świetlic środowiskowych w miejscowości Gardeja, Czarne Dolne, Cygany, Rozajny, Morawy. Głównym zadaniem tych świetlic jest to, aby dzieci, które są dotknięte takim problemem, uczestniczyły w tych zajęciach. Opiekun rozwiązuje z nimi różne problemy, ale przede wszystkim, żeby miały gdzie przyjść, odrobić lekcje. Nawet kwestia sporządzenia sobie posiłku, to nie znaczy, często przychodzą dzieci głodne, ale ta pomoc polega na tym, żeby umiał sobie ukroić chleb, zrobić ten najzwyklejszy posiłek. Na ten cel wydatkowano łącznie, proszę Państwa, 45 144 zł z podziałem płacy prowadzących zajęcia, to są 24 163 zł. Chciałam podkreślić, że tu od lat nie zmieniła się suma wynagrodzenia, bo to było 12 zł. Dopiero od stycznia, proszę Państwa, jest już jakby ustawowy nakaz 13 zł za złotówkę, więc ta złotówka, to wynagrodzenie w tej chwili wynosi 13 zł. Ale naprawdę od lat pracują ci ludzie za groszowe sprawy. Muszę powiedzieć Państwu, dlaczego taka mała ilość świetlic. Jak pamiętacie, szczególnie radni były w kadencji, tych świetlic było dużo więcej. Problematyka nie zmieniła się. Obszary, środowiska pozostały praktycznie te same, ale mamy problem, proszę Państwa, żeby tam ludzie pracowali w tych świetlicach środowiskowych. Dożywianie dzieci na ten cel wydaliśmy 10 512 zł, no i doposażenie, utrzymanie świetlic to jest 10 469 zł. Oprócz tego dzieci korzystają z różnych form i imprez, między innymi w ubiegłym roku były takie wyjazdy o charakterze profilaktycznym. Świetlica środowiskowa w Gardei między innymi była w Błędominie, środowiskowa z Cyga w Lidzbarku oraz skansenu w Szymbarku. Współpracujemy ściśle z radami sołeckimi, świetlicami środowiskowymi. Proszę Państwa, różne też odbywają się profilaktyka poprzez różne działania. Organizuje się różne programy, przeglądy, między innymi zakupiono nagrody dla dzieci ze szkół w Otłowcu i Cyganach na 7 gminny przegląd twórczości dziecięcej. W dalszym ciągu był realizowany program w rodzinie Siła, taki program jak Bezpieczny przedszkola, Bezpieczeństwo w sieci, Reaguj na przemoc, Dopalacze, Phantom Life. I proszę Państwa, w tych obszarach wydaliśmy sumę 16 677 zł. Proszę Państwa, między innymi też tutaj ściśle współpracujemy z GOPS-em, między innymi też zostało sfinansowane przeszkolenie zespołu interdyscyplinarnego. Tu jest ścisła współpraca, między innymi tutaj członkiem takiego zespołu jest pani Ela. Bardzo dużo jest tych kart niebieskich, przemocy i tutaj ścisła współpraca, że sprawców tej przemocy najczęściej to są ludzie właśnie uzależnieni od alkoholu i tutaj wspólnymi siłami kierujemy ich na leczenie. Takim czwartym obszarem to było wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącym właśnie rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Od lat na terenie działa Klub Anonimowych Alkoholików w Gardei. Tutaj była suma wsparcia 4277 zł. Między innymi jak co roku uczestniczyli w spotkaniu ogólnopolskim spotkań trzeźwości w Licheniu. Są organizowane różnego rodzaju meetingi, spotkania, między innymi z taką podobną grupą z Kwidzyna. Jeżeli chodzi o ogólną działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gardei, to proszę Państwa, jak ktoś śledzi zarządzenia pana wójta, między innymi został powołany nowy skład Komisji Alkoholowej, trzeba było to uaktualnić. Dwóch członków złożyło rezygnację, niektórzy wyjechali zawodowo i w tej chwili jest nowy skład Komisji Alkoholowej. Jeżeli chodzi ogólnie, proszę Państwa, o problem alkoholizmu, to są takie tendencje wzrastające, jak sami widzicie z podsumowań. Takich wniosków o leczenie skierowano w ubiegłym roku 28, 16 osób wszczęto procedurę sądową. Ta procedura sądowa nie była podjęta u wszystkich osób z różnych względów. Kilka było po prostu, proszę Państwa, no żona może przyjść i powiedzieć, mąż jest alkoholik, a wcale tak nie jest i odwrotnie. Takie przypadki były lub uzależnienie, które tylko i wyłącznie nie było, zdarza się, były takie przypadki, że nie było to zasadne. Natomiast, proszę Państwa, wiele takich też poważnych rzeczy. Ja bym powiedziała to samo, co pani kierownik, że brak też rozwiązań systemowych, bo muszę Państwu powiedzieć o tych ostatnich wydarzeniach, chociażby właśnie w Międzylesiu, proszę Państwa, osoba skierowana do leczenia właściwie zamkniętego, a do dnia dzisiejszego sąd jeszcze nie podjął decyzji. Także często brakuje takich mocnych rozwiązań. Albo na przykład, proszę Państwa, ukrywa się, zmienia, sąd prosi nas o wskazanie, gdzie on przebywa, no nie może go znaleźć, sąd wnosi z wokandy sprawę. Także też brakuje nam takich, mówiąc szczerze, nie wiemy, czy sąd rzeczywiście kieruje się tak do końca ten ostatni przypadek pokazał, że rzeczywiście bardzo szybko należałoby poprzez sąd podejmować decyzje, ale to jakby kwestie nie dotyczące nas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są pytania? A może Pani mogła się podać skład nowy tej komisji alkoholowej?
To znaczy, proszę Państwa, staraliśmy się o uzupełnienie, no z racji ja od grudnia przyjęłam obowiązki dotyczące komisji alkoholowej od Pana, po Panu Gimińskim, więc jestem sekretarzem. Przewodniczącym komisji alkoholowej został Pan Karol Tendra ze Szkoły Podstawowej w Cyganach. Chodziło nam o tą mocną działalność profilaktyczną. Ale uczy w Cyganach. Cygana. Proszę Państwa, z racji tutaj GOPS-u od lat pani Elżbieta Stawarz, jeżeli chodzi o posterunek, to pan Piotr Jabłoński, z rady pan Dariusz Szudziński, jeżeli chodzi o pielęgniarkę, właśnie zrezygnowała na pani Donata, jest pani Maryla Kosiarz, z racji pani Kamińska, nie wiem, czy wszystkich wymieniłam. Także proszę Państwa, no należało powołać na nowo. Jutro mamy między innymi takie spotkanie, żeby po troszkę spłynęło wniosków i o leczenie i inne kwestie, więc komisja będzie miała się zajmować.
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania?
Nie.
To dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. To jest sprawozdanie organizacji pozarządowe. Aha, czekamy na pomysł. No dobra. Witamy Pana Rysia. Panie Rysiu, prosimy o sprawozdanie z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa na rok 2016.
Dzień dobry Państwu. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 rok. W ubiegłym roku gmina Gardeja ogłosiła jeden otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji. W konkursie udział wzięły 4 organizacje pozarządowe. I są to Fundacja Miasto Wina Projekt, która złożyła ofertę na zadanie działaj lokalnie, inspirowanie, rozwijanie i wspieranie organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego. Podpisana została umowa na kwotę 3000 zł. Drugie to jest Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach na zadanie Jak nas widzą. Podpisana została umowa na kwotę 2500 zł. Trzecie to Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Viva Błądki na zadanie Organizowanie Czasu Wolnego dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych pod tytułem Multimedialne Spotkania. Tutaj podpisana została umowa na 2,5 tysiąca złotych. Czwarte to Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gardejskiej Gardanum, która złożyła ofertę na zadanie Kawa na ławę, sąsiedzkie spotkania z cudzoziemcami. Podpisana została umowa na kwotę 4000 zł. Ocena rocznego programu współpracy przedstawia się następująco. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 1, liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 4, w tym liczba organizacji 4, liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego 4, w tym liczba organizacji 4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez gminę z przyczyn zależnych od organizacji 0. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach, i tu był jeden obszar, czyli rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, 12 tysięcy. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizację, to jest 0. Liczba zrealizowanych umów partnerstwa, tu jest 0. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy, konsultowanych przez organizację 1. Dodatkowo w 2016 roku Wójt Gminy Gardeja ogłosił jeden konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. Sportu w 2016 roku na podstawie ustawy o sporcie. Do konkursu zgłosiło się 5 organizacji, które złożyły 5 ofert. W 2016 roku na ten cel było przeznaczone 110 tysięcy złotych i podział przedstawiał się następująco. Uczniowski Klub Sportowy Kraków 4 tysiące złotych otrzymał, Klub Piłkarski Wandowo 16 tysięcy, Uczniowski Klub Sportowy West 38 tysięcy, Gminny Klub Sportowy Gardeja 30 tysięcy i Gminne Stowarzyszenie Sportowe Junior. Do dnia dzisiejszego wszystkie organizacje się rozliczyły z umów, które podpisaliśmy w stosownym czasie.
Tak, Łukasz, masz pytanie.
Jedno mam pytanie. Może źle liczę, 100 tysięcy czy 110? Tak, są 10 tysięcy za dużo sprawozdanie, tak? Czyli to też, no, a pan... Nie, dobrze. Nie. Mam pytanie, tu są mamy te uczniowskie kluby sportowe głównie, tak? To dotyczy głównie piłki nożnej, czy tutaj też jest oferta skierowana, nie wiem, w jakiś inny sport typu, nie wiem, hokej, unihokej albo, nie wiem, piłka siatkowa i tak dalej, czy to wszystko głównie na piłkę nożną?
Ten drugi to jest ogólnie szeroko rozumiany sport, tak? Czyli nie mamy tylko piłki, może być tenis, nie wiem, cokolwiek, tak? Sport kwalifikowalny, który to jest uprawiany już tam, no, nie tylko przez dzieci, ale też przez dorosłych.
Tak, czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma, panie Rysiu, niestety pytania.
Jest pan wolny, dziękujemy bardzo. I zróbmy sobie przerwę, może, bo tak nam idzie ze wszystko, nie? Tak, 5 minut. Dzięki. Teraz.
Rok. W roku 2016 w naszej gminie ilość dróg publicznych oraz ich długości nie uległy zmianie. Na terenie gminy naszej występują wszystkie kategorie dróg publicznych. I tak, mamy jedną drogę krajową o długości 15 km. Dróg wojewódzkich mamy 3. W sumie długość tych dróg wynosi 24 km. Dróg powiatowych mamy 16, długość tych dróg to w sumie jest 66 km i dróg gminnych mamy 22, o długości 48 km. W sumie tych dróg publicznych na terenie naszej gminy jest 154 km. Oprócz tego mamy też około 396 km dróg wewnętrznych. To są wszystkie te pozostałe drogi, które się nie kwalifikują do tych dróg publicznych. To są te dojazdowe do pól, leśne, do osiedli mieszkaniowych. Zarządcami poszczególnych dróg są dla drogi krajowej, to jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad Oddział w Gdańsku. Na naszym tu terenie to działa rejon w Pszczewie. Drogi wojewódzkie to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Tu nasz teren obsługuje rejon dróg wojewódzkich w Pszczewie. Dla dróg powiatowych zarządcą jest starosta powiatu i dla dróg gminnych wójt gminy. Jeżeli chodzi o poszczególne drogi, to informacja ta została sporządzona na podstawie danych, które zostały przesłane przez poszczególnych zarządców. Także może te dane są nie takie szczegółowe, bo poszczególni zarządcy, na przykład jak oni wykonują jakieś prace, droga przebiega na przykład, jest droga 55, przebiega od na granicy naszego województwa. Na przykład ten nasz tu rejon utrzymuje aż na przykład do Malborka. Także tutaj nie ma takiego szczegółowego podziału na poszczególne gminy, tylko no, są niektóre dane podane w takiej wielkości dotyczące na przykład przy powiecie, to jest powiat cały, przy tu drogach krajowych to też są nieraz te dane, które się odnoszą nie tylko do naszej gminy. I tak na drodze tej krajowej w roku 2016 były dokonane remonty cząstkowe na powierzchni 2544 m kwadratowe, z czego 1344 m kwadratowe to były remonty cząstkowe przez frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy betonu asfaltowego średniej grubości 5 cm i 1200 m kwadratowych remonty cząstkowe techniką wprysku emulsją asfaltową i posypywanie kruszywem. Teraz jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, to zarząd ten dróg wojewódzkich w roku 2016 na terenie naszej gminy wykonał pracę. I tak, remont nawierzchni masą na zimną drogi numer 523 i 532 w ilości 105 m kwadratowych na łączną kwotę 6500 zł. Remont nawierzchni grysami w ilości 983 m kwadratowe na łączną kwotę 31 600 zł. Remont nawierzchni betonem asfaltowym drogi numer 523 w ilości 550 m kwadratowych na kwotę 27 500 zł. Wymianę znaków i tablic drogowych w ciągu dróg wojewódzkich na kwotę 4000 zł. Ustawienie poręczy stalowych w ilości 96 metrów bieżących na kwotę 9020 zł. I ścinka poboczy w ciągu drogi numer 523 w ilości 4098 metrów na kwotę 6800 zł. Starostwo powiatowe Kwidzynie na remonty i utrzymanie dróg powiatowych w powiecie kwidzyńskim w roku 2006 wydało kwotę 2 092 449 zł. W tym zimowe utrzymanie dróg to jest 475 223 zł, w tym na naszej gminie 149 391 zł. Remonty nawierzchni dróg przy użyciu grysów kamiennych i emulsji łącznie w powiecie wykonano 6815 m kwadratowych na kwotę 167 664 zł. Remont nawierzchni drogi przy użyciu mieszanek bitumicznych łącznie wykonano 696 m kwadratowych na kwotę 39 672 zł. Remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie nakładki z masy asfaltowej łącznie 12 572 m2 na kwotę 528 044 zł. Remont przełomów łącznie 676 metrów kwadratowych na kwotę 108 016 zł. Pielęgnacja zieleni w pasie dróg w całym powiecie 138 400 zł. I uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego 38 717 zł. Gmina Gardeja w roku 2016 na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych przeznaczyła kwotę 862 tysiące zł, w tym z rad sołeckich było 147 359 zł. Za środki te zostały wykonane m.in. takie prace. Zakup oraz transport kruszywa w sumie 2580 ton na wartość 188 140 zł. I na poszczególne sołectwa to tu mamy tak. Gardeja 1 miała 392 tony, Gardeja 2 26 ton, Gardeja 3 156 ton, Czarne Dolne 208, Czarne Górne 208, Czarne Małe 1 26 ton, Czarne Małe 2 338 ton, Bandowo 182 tony, Rozajnie 156 ton, Otoczyn 130, Krasztarek 52 tony, Pawłowo 52, Cyganie 78, Jaromiec 156, Osłowic 208, Morawy 208, Żebedowo 52, Nowa Wioska 56, Krzykowcy 26. Remont chodnika za posterunkiem policji w Gardei został wykonany na wartość 20 tysięcy zł. Remont nawierzchni asfaltowych na kwotę 73 410 zł i to były prace wykonane w Gardei i w Wrocławiu. Równanie dróg równiarku na kwotę 21 380 zł. Zakup i montaż znaków drogowych oraz tablic nazwami ulic na kwotę 4242 zł. I zakup i montaż trzech wiat przystankowych na wartość 10332 zł. I te wiaty są w miejscowości Otłowiec, Jaromierz i Czarne Małe 2. Zakup i montaż witaczy, trzy sztuki są zamontowane na wartość 15867. Są dwa witacze przy drodze krajowej w Bączkach i Gardei oraz jeden witacz na drodze wojewódzkiej w Jaromierzu. I na zimowe utrzymanie wydaliśmy 36 691 zł. W roku 2016 dokonano modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarne Małe 1 na wartość 166 053 zł, na którą gmina otrzymała dotację w wysokości 51 200 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. To były takie te najważniejsze prace, które żeśmy wykonywali. No tu nie wypisywałem takich drobnych, bo tego jest, no by dużo, to byłoby może takie nudzące, bo jest tego sporo, są takie pojedyncze sprawy, które tam na miejscu wartości, to tego nie wypisałem. Także to dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Tak, proszę. Łukasz.
Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie, czy jest taka możliwość albo szansa, bo pan z doświadczeniem już człowiek wieloletnim, aby na przykład w którymś roku nie kupować tyle kruszywa, a na przykład część tych pieniążków odłożyć i cyklicznie robić gdzieś tam po małym kawałku drogi jakimś takim słabszym, ale już asfaltem? Czy no głód, że tak powiem, pozimowy jest tak wielki, że nie ma możliwości, aby... No, to kwestia by była pewnie jakiejś gradacji do gadania się na przykład, że obcinamy wszystkim o połowę, na przykład, ja mówię, bo dyskusję może to podnieść, a i na przykład wydawiam za to, nie wiem, w tej miejscowości robimy na przykład kilometr asfaltu, później następnej. Jeżeli nie, no to ja rozumiem, że nie. I pytanie drugie jest takie, bo tu mieliśmy dofinansowanie na tą drogę z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Czy te pieniążki zielone już się kończą? Na pewno już najbliższe lata, czy one nadal są? Bo wiem, że gdzieś tam to ma się kończyć chyba, tak? Jakieś pieniądze, że tak powiem, zielone, środowiskowe na drogi.
Jeżeli chodzi o sprawę tu przeznaczenia jakiejś kwoty na wykonanie drogi naprawdę prawdziwego zderzenia jakimś asfaltem czy utwardzoną powierzchnią, to można takie coś zrobić. Myśmy już tam kilkanaście lat wstecz próbowali. Z tym, że to jest kwestia taka, że zawsze jest kolejność. Jest to, nie wiem, czy mamy 24 sołectwa. Jak rozpocząć tę pracę, gdzie to wykonać tą drogę? No właśnie, ja bym odgadę i robię. Ale mówię, to jest związane właśnie z kwestią dogadania się, w jaki sposób tą kolejność by ustalić. Mówię, gdyby to było mniejsza ilość tych dróg, ale my mamy tak dużo, że naprawdę tu, no nie wiem, czy byśmy się dogadali, w jaki sposób, gdzie zaczynamy. Myśmy próbowali, no już nie pamiętam, ileś lat wstecz, i komisja też objeżdżała, mówią, że oni spróbują zobaczyć, jak wyglądają i później ustalą mniej więcej, jakby to miało wyglądać. Po przejeździe, no naprawdę, no nie było można w jakiś sposób jednoznacznie stwierdzić, że tu robimy, a tam niech czekają te, bo to by było tak, że na danym roku robimy na przykład pół kilometra, czy kilometr, to takie sołectwo inne by czekało 20 lat, no. Tak na dzisiejsze takie warunki. Także to jest bardzo trudno, no gdybyśmy się dogadali wszyscy, to można by tak zrobić, że nie robimy tych prac wszędzie, tylko pozostawiamy tam w tym, no takim, no na jego takim stanie, żeby można było dojechać i zaczynamy to robić taką technologią prawdziwego zdarzenia. Ale mnie to jest kwestia później ustalenia, gdzie to robimy. Tak to wygląda. Teraz jeżeli chodzi o drugie pytanie odnośnie tej dotacji, to na razie jest nie na żadne, tu nie słyszałem tam zmiany, że ma być coś zmienione. Na razie tak jest, jak było i to jest kwota przeznaczona, jest podział robiony przez zarząd w sejmiku województwa, także na razie nic takiego nie wiem. Żeby coś miało ulec zmianie. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeżeli nie będzie jakichś programów narodowych na te drogi lokalne, takie jak my mamy, a mamy tych takich lokalnych, bo tu jest tylko te 48 km, to są te drogi, które mają dodany numer. A my mamy jeszcze oprócz tego około 400 km. Przecież my wozimy dzieci, śmieciarki jeżdżą, pogotowie ewentualnie i ludzie do pracy na zakupy, także i nie ma, zbliża się luty, dostaję maile nawet takie trochę obraźliwe, że dlaczego ta droga jeszcze nie jest naprawiona. My jakoś musimy jakoś dyplomatycznie odpowiedzieć, że czekamy, aż ta zima puści całkowicie, bo niejednokrotnie gdy wyrównamy ten teren, dosłownie za tydzień to samo. Nie ma tego, nie widać, że to było posypane. I tak to wygląda. Ale jest straszne parcie mieszkańców, drodzy państwo, na to, żeby natychmiast naprawiać. I jeżeli chodzi o tych programów takich narodowych, to są, ale na Polskę Wschodnią. One były już od kilkunastu lat są. I dalej słyszę znowu zwiększenie o 160 czy 180 milionów złotych właśnie na te tereny. Robiliśmy z Fogru kilka dróg. Między innymi w Wandowie złagodziliśmy tą górkę. Czarne Małem teraz ostatnio zrobiliśmy. W Gardei tam ta droga do stacji. Udało się asfaltem, bo tam było podłoże, tak mówię, może byśmy zrobili, położymy asfalt. I ta firma, która wykonywała nam to za 380 tysięcy, to później no, narzekała, że faktycznie oni się dali nabrać, można powiedzieć, bo za małe pieniądze. A ten asfalt jest strasznie drogi. Nawet jak tu policzył te metry kwadratowe, uzupełnianie, to wychodzi około 60-70 zł metr kwadratowy. I w przypadku budowy drogi asfaltowej to jest kwota 1 000 000 zł, jakby nie patrzył, tak to wygląda. Zrobiliśmy również w Klasztorku, łącznie z wymianą około 100 płyt, poprawa pobocza, wycinka drzew. No oczywiście teraz trzeba znowu tam wjechać ze środkami z budżetu sołectwa i z budżetu gminy, żeby tam poprawić działanie tej drogi. Jeszcze nie pamiętam, gdzieś jeszcze robiliśmy. Także co roku otrzymujemy pieniądze. Teraz może otrzymamy. Chcemy zrobić drogę w Gardei, tam koło stadionu w kierunku Kamienia. Jeżeli się uda, zobaczymy. I później dalej ustalajmy, w którym miejscu. Może tą Anuszówkę zrobimy, w przyszłym roku zrobimy. Napiszemy projekt. I byśmy tam ludziom poprawili nową technologią, taką, którą ja już kiedyś Państwu mówiłem, że jesteśmy umówieni z tym panem z Dzierzgonia, który projektuje, i chcemy z panią wójt Stadlinek tam podjechać na tereny powiatu Iławskiego, zobaczyć, jak to wygląda. To jest taka guma, taki tartan, nie wiem, jak to nazwać. Byliśmy na szkoleniu koło Przechlewa, między Rzeczenicą a Przechlewem, na szkoleniu, gdzie firma z Krakowa przedstawiała projekty budowy dróg betonowych, te drogi betonowe być może są twardsze od asfaltu, ale też kosztują w granicach miliona złotych. No, żeby były projekty, dofinansowanie 70-80%, to wtedy moglibyśmy się nad tym pochylać i po kawałku to robić. Starostwo też budżet ma jaki ma. Ma około 250 km i jak zrobi się taki przełom, jak w Bądkach czy w innych miejscach, czy tam w Czarnym koło Centrza, to jest to do Wojewódzka, ale taki przełom to kosztował chyba 400 czy 500 tysięcy. I taka niespodzianka, oczywiście tym budżetem, który dysponuje starostwo, to naprawdę już teraz połatane są nawet te dziury, które my prosimy. Pismo złożyliśmy po zebraniach, prosiliśmy o przesunięcie granic, znaczy znaków w otoczynie na prawe tej drogi i broń Boże, żeby tam przejeżdżały te samochody, bo droga 521 jest modernizowana i zobaczcie, jak przygotowuje projekt Zarząd Dróg Wojewódzkich. Oni przy modernizacji mają tak przygotowany projekt, że wycinają wszystkie drzewa. Tam nie wiem, 3000 czy coś drzew wycięte. A tu niestety, jak była robiona modernizacja Bądki, Wandowoń, no niestety, ja mówiłem, próbowano przekierować to na mnie, ale się broniłem, bo to nie była moja wina. Ja teraz podpisałem na 133 drzewa na drodze wojewódzkiej 532, ulica Piastowska w kierunku Sadlinek. Podpisałem około 70 drzew na drodze krajowej. Na drodze krajowej generalna dyrekcja nie potrafiła nigdy napisać projektu i skierowała ich do zarządów dróg wojewódzkich. Mówię, zobaczcie, jak oni to robią. Bo przy modernizacji, bo tam jest planowana modernizacja, jest łatwiej to, żeby wyciąć te drzewa. Ale oczywiście będą nasadzone obok następne drzewa. Tak jak to ma miejsce między trumieniami a trumnikami. Gdzie wycięto tysiąc parę drzew i nasadzono 2000. Ale czy rolnicy nie zniszczą tego? Trudno mi powiedzieć. Dziękuję ślicznie.
Pani Ela Stawarz, proszę. Ja tylko tak chciałam w formie ciekawostki, nie wiem, tutaj są gospodarze, włodarze, będą się więcej znali niż ja, ale słyszałam, że burmistrz w Kisielicach położył taką gumowy asfalt, nie wiem jak to można nazwać, i koszt tego kosztuje 45 tysięcy. No nie, słuchałam, ale nie, bo znaczy pan wójt tak nie powiedział. No właśnie o tym może by tak trzeba było, nie wiem, no to tylko taka ciekawostka i być może niedaleko, bo podobno jest położony w Goryniu, no. Ale nie usłyszałam, czy pan wójt był widział, bo właśnie nie wiem, czy to, jak to funkcjonuje. Nie mam to nie wiem jak to.
Tak, pan wójt mówił, Łukasz Kowalczyk chce też powiedzieć.
Dziękuję. Dobrze.
Dobrze. I jeszcze tak się dobrze składa, że ten projektant, który właśnie tam projektował, u nas też miał pracę, projektował zatoczki. Te 6 zatoczek, które tam są w projekcie, myśmy teraz to poprawiali, tam czegoś brakowało, odwodnienia dokładnie. Nigdy się nikt nie przyczepiał do odwodnienia, a teraz się przyczepili do odwodnienia. i musieliśmy to, jeszcze ten pan nam, który właśnie projektował w Kisielicach. I będziemy chcieli jechać w maju z panią wójt, zobaczymy, z tym panem projektantem się umówiliśmy wstępnie, że chcemy, żeby on tam był, nam pokazał, jak to się robi, jakie to pieniądze i to pamiętamy, jak u nas się sypało, najpierw rolnicy, mieszkańcy, jakiś tam gruz, kamienie zbierali, kładli, później ktoś wpadł na pomysł, żeby piasek wozić. Wożono piasek, nawet z cmentarzy razem z tymi kościami, pamiętam, z cmentarzy pewnie tych naszych tutaj poprzedników. Później szlaka z owczarek wożona była. Później Lewandowski Heniek, pierwszy kamienie. Mówi ja, bo ma duży budżet zawsze tam. Ma dobre klasy ziemi. I budżet. I on pierwszy ten kamień, ten biały teraz, woził. I to już mu tam poprawiło. Niemniej, no jest dużo tych dróg. Jak nie będzie wsparcia budżetu państwa, to my sami nie damy rady. Niemniej robimy wszystko, co możemy. Składamy co roku, dostajemy na ten z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dostajemy pieniądze 50-70 tysięcy i tak te niektóre odcinki najgorsze naprawiamy. Pan Łukasz, proszę. Dzięki.
Znaczy ja zdaję sobie sprawę, że to bez pomocy państwa się nie odbędzie, no, ale tutaj pan Jerzy Wytkowski mówił, że ciężko jest wybrać. Łatwo się może tak ocenia tą drogę z biurka, natomiast najgorzej jak się pojedzie w teren, ale jeżeli byśmy mieli dokonać gradacji, to wydaje mi się, że te, które są najbardziej, że tak powiem, oblegane przez mieszkańców albo najczęściej użytkowane, to pewnie można jakoś wystopniować. Teraz pytanie, bo mówimy o tym, że rzeczywiście ktoś by wtedy czekał ileś tam lat. Tylko zastanówmy się jedna rzecz. Jest droga na przykład A, której remont co roku kosztuje jakąś kwotę. Gdybyśmy policzyli, że po zrobieniu jej, że tak powiem, na tip-top, mielibyśmy 20 lat spokoju, wydaje mi się, że to by się zrekompensowało nawet dodatnie. Czyli że okazałoby się, że już po 10 roku nie wkładamy w tą drogę na remonty tyle pieniędzy, ile nas kosztował ta budowa kompleksowa. Może tą drogą. Ja wiem, że to są ogromne koszty, natomiast tak naprawdę ciągle jesteśmy w takim marazmie. Łatamy tylko dziury wszędzie. Ja wiem, że to jest problematyczne, na pewno mówi. Łatwo się mi się teraz tutaj mówi. Natomiast... Tak. Dlatego mówię, być może nie jestem do końca obiektywny, aczkolwiek uważam, że w ten sposób byśmy gdzieś tam cyklicznie coś zadziałali, a tak będziemy przez wiele, wiele lat mówili tylko o tym, że tych pieniędzy nie ma, albo jest no problem, bo tak jest, to prawda, ale czy nie moglibyśmy policzyć kosztów, że naprawa drogi pewnej to jest, nie wiem, tam w skali, nie wiem, kilkudziesięciu lat ileś złotych, a naprawa czy remont tego kompleksowy wynosiłby połowę tych pieniędzy, czy trzy czwarte i już gdzieś tam zaczyna się na to zwracać. No bo remonty wydaje mi się, że są chyba droższe niż takie zrobienie tego raz porządnie.
Właśnie panie radny, o tym mówiłem, że kiedyś robiliśmy taką technologią i idziemy do przodu. Dzisiaj chcemy zobaczyć tą technologię, właśnie jak tam proponował nam ten projektant, o którym mówiłem, że w Kisielicach, w gminie Iława, bo jeszcze w innych miejscach też. Zobaczymy, jak to wygląda, jakie koszty, kosztorys, jak sytuacja jest. Także będziemy chcieli dalej tu i z tego fogru też jest bardzo, bardzo fajnie, bo odcinki różne poprawiamy, zmieniamy strukturę i te górki likwidujemy, którymi rolnicy nie mogli wywieźć tych swoich płodów, mimo ciągników, które mają już 150-200 koni, ale to robimy. I co roku korzystamy, dostajemy pieniądze właśnie z Funduszu Ochrony Gruntów. I tutaj właśnie zajmiemy się tym, zobaczymy, czy się uda, jakbyśmy chociaż, ale kilometr rocznie nawet jakbyśmy robili, to jest wszystko, kropla w morzu. Ale do najbardziej trzeba to jakimś algorytmem to zrobić. Jak prosiliśmy starostwo, algorytmem było ile pojazdów na dobę tam się. I właśnie dlatego nasza droga była najbardziej uczęszczana z Bątek w kierunku Kisielic, no powiedzmy i Ławy i dalej. I właśnie ona wygrała tym algorytmem. I tu na przykład jak w Olszówce jest tych mieszkańców, już łatwiej by było to obronić, tak? No bo tutaj jak się na Gardeje jedzie, Gardeje 2-3, to również tam autobusy jeżdżą, odcinki wielokilometrowe. Też by się przydało takim zacząć coś robić. Ale będziemy się tym zajmować i ręczę Państwu, że po tej wycieczce tam rekonesansie takim technologicznym zobaczymy. Przekażę Państwu informacje. Dziękuję.
Dziękuję. Jadzia, jeszcze chciałaś coś? Tak, bardzo proszę Pani Janie.
Myśmy z Panem Jurkiem i tutaj z sołtysami, jeżeli chodzi o Gardeję 2, Gardeja 3, rozpoczęli taki proces, ale mogę Państwu powiedzieć, że możemy wozić setkami czy tysiącami ton kruszywa i nic to nie zmieni. Myśmy rozpoczęli od takiej rzeczy, żeby najpierw znaleźć granicę dróg. Okazało się, że akurat na Gardej 2 to jest 5-6 metrów rolnicy użytkują drogę publiczną. Dwa. I rozpoczęliśmy o to, że zleciliśmy geodetom, żeby wyznaczyli. Tutaj pan Jurek ma zadanie takie, żeby wkopać te słupki, nie wiem jak głęboko, bo po prostu wykopują. Ale jeżeli nie pokopiemy rowów, nie odprowadzimy wody, to my możemy na okrągło to robić. Te tematy, które są kładzione w Kisielicach, nie pomogą, dopóki nie odprowadzi wód z jezdni. A to jest kosztowne i przymierzamy się tutaj, żeby zrobić po prostu taki może nie do końca projekt na drogę, ale żeby to był projekt uproszczony, żeby były rowy, żeby były miejsca, gdzie mamy odprowadzić tą wodę. I wówczas najprawdopodobniej ta droga będzie funkcjonowała. Dopóki możemy kłaść tą gumę i z tą gumą utopić się. Jeżeli przyjdzie naprawdę bardzo duży opad i będzie taka sytuacja, jak w tym roku była, że były dużo deszczu, bardzo mokry rok, początkowo, prawda, tonęliśmy. Naprawdę nie wiadomo było, ale myśmy tutaj, Jurek, jak ta ulica, co nie pozwolono przekopać, żeby odprowadzić, bo Sołecka, tak, na Sołeckiej właściciel się nie zgodził, bo mówi, że musicie się odsunąć z drogą od mojej granicy o 1,5 metra. Ja pytam, a dlaczego właściciel nieruchomości nie może się od drogi o 1,5 metra odsunąć? Myśmy chcieli tylko przekopać, przepust zrobić i odprowadzić wodę. Cała 150 metrów drogi było pod wodą. I co można zrobić? Matę położyć gumową? Na pewno nie, bo z tą matą utonie każdy jeden pojazd, który... A tak, panie Łukaszu, należy rozpocząć tam, gdzie te autobusy jeżdżą, że tam, gdzie tych dzieciaków dowozi się do szkół, bo to są najważniejsze drogi. On tam musi mieć przejazd, prawda? No i była taka decyzja, że nie będziemy dowozić dzieci do szkół, bo no nie ma jak przejechać. Także zaczynamy taką małą pracę na ten temat, żeby rowy muszą się pojawić i odprowadzenie wód musi być. Dopiero później może tych tysiące ton nie będziemy tego kruszywa wozić, bo to wszystko tonie po prostu. Nic nie ma z tego. Syzyfowa praca, wyrzucone pieniądze, efekt zerowy. Także dla informacji, że takie coś robimy.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Historia pokazała, że brak dróg też jest dobry, nie? 42 Stalingrad. Nie było drogi, przegrali. Hura. Dobra, idziemy dalej. Rozpatrzenie projektów uchwał. Tak, dziękujemy panie Jurku. Tu mamy taką uchwałę w sprawie przekazania składników mienia sołectwu. Czy to tak? Pan skarbnik ją tu nam ze...
Drodzy Państwo, ta uchwała została wywołana po to, aby ją uaktualnić, ponieważ w treści starej uchwały pojawiły się zarządy, były zarządy gminne. No i dlatego po przeglądzie uchwały podjęliśmy, złożyliśmy projekt tej uchwały do Rady celem uaktualnienia ich zapisów. I tak naprawdę...
Aha, czy to jest tylko odświeżenie?
Dokładnie tak jest.
Dobrze. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Gdzie są wszyscy? Tak. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie. Dziękuję. Uchwała, projekt MAMLOK. To też Pan Skarbnik? Nie. Kto? Przewodniczący? No cóż, omawialiśmy to na komisji poprzedniej, prawda? Tu chodzi o ten... Tak. Rada Gminy Gardeja wyraża swoje poparcie dla realizacji projektu Stella MAMLOK kierowanego przez pana Michela MAMLOKA. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. MAMLOKi będą miały. Kolejna to jest uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. Też już wiemy, o co chodzi. Tutaj Robert chyba się wyrazi, tak? Komisja rewizyjna.
Znaczy tutaj tylko nie będę odczytywał. Powiem, że komisja rewizyjna uznała skargę za bezzasadną z tego względu, że mieliśmy tutaj wypowiedzi i pana dyrektora, i tutaj pana skarbnika i uznaliśmy w naszej opinii z tych dowodów, które zostały nam przedstawione, że pan dyrektor występował jako osoba publiczna, a nie osoba prywatna, broniąc dobrego imienia swojej jednostki i swoich pracowników. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Czy ktoś jeszcze coś chce wiedzieć? Nie, to też jest skarga, o której słyszeliśmy na ostatniej komisji. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Czy jest ktoś przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. I przechodzimy do uchwał budżetowych.
Drodzy Państwo, zmiana ustawy budżetowej tak naprawdę wiąże się to z tym, że wprowadzamy do budżetu dotację celową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gardei z przeznaczeniem na zakup urządzenia USG. Zwiększamy wartość wydatków związanych z programem oświatowym. To jest zakup środków trwałych i pomocy dydaktycznych. W pierwotnym planie było 54 tysiące. Tak naprawdę po analizie umowy załączników w tym planie powinna być kwota 228 tysięcy złotych. Ona była, te wydatki były po stronie wydatków bieżących. One powinny zostać w części w wydatkach majątkowych i na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Uaktualniamy w związku z tym, dodatkowo aktualniamy załączniki odpowiedzialne za udzielone dotacje. Uaktualniamy załącznik, który mówi o właśnie programach realizowanych ze środków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. I to są wszystkie praktycznie zmiany, które zostały wprowadzone właśnie w uchwale budżetowej.
Tak, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do uchwały? Nie ma. To kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. I tu mamy jeszcze uchwała zmiany do WPS, tak? To samo, ale
drodzy Państwo, tak, zmiany do uchwały WPS są spowodowane tym, że program oświatowy jest w WPF-ie z racji tego, że ustalenie limitu wydatków tu między innymi między bieżącymi a majątkowymi, no to jest w gestii Rady, w związku z tym wywołujemy tą uchwałę, żeby dostosować wielkość ustalonych limitów, a dodatkowo urealniamy wydatki bieżące, majątkowe, dochody majątkowe i bieżące, ponieważ program WPR by nas nie puścił, gdybyśmy tego nie zrobili. No. Dziękuję bardzo.
Tak, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To jest takie oczywiste. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Czy jest ktoś przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Wiecie co, głosujemy. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół jest dołączony do list obecności. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Ela, widzę, że nie głosuje. Tak. I dziewiąty punkt, sprawy wewnątrzorganizacyjne, czyli to, co jest, a jest, są pisma. Co my tu mamy? Zacznę od tych krótkich, dobrze? Rozsiądę się. Pan Tadeusz Fałkowski. Nie wiemy, o co chodzi. Wiemy, dobrze. W odpowiedzi na Pana prośbę z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do wprowadzenia korekty likwidacji fragmentu drogi wewnętrznej zabudowanej budynkiem gospodarczym planowanym do rozbudowy, a położonej na terenie działki 238/4 w obrębie Gardeja informuje się, że został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar północnej części wsi Gardeja w gminie Gardeja przez Radę Gminy Gardeja w dniu 26 lutego 2014 roku uchwałą numer opublikowaną w Dzienniku Urzędowym i tak dalej. Jednocześnie informuję Pana, że zgodnie z artykułem 14 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy w Gardeji w dniu 30 listopada 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnej części wsi Gardeja w gminie Gardeja, który obejmował Pana działkę numer 238/4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnej części wsi Gardeja w gminie Gardeja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu od dnia 18 listopada 2013 roku do dnia 9 grudnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Gardeji, a termin składania uwag do tego planu upłynął 23 grudnia 2013 roku. Publiczna dyskusja nad przyjętym rozwiązaniem w projekcie planu miejscowego odbyła się 29 listopada 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Gardeji o godzinie 10. W oparciu o sporządzony protokół i załącznik do protokołu ustalono, że w spotkaniu dyskusji udział wzięły 3 osoby i autor planu. W przedmiotowej sprawie proszę kontaktować się w tutejszym urzędzie z pracownikiem prowadzącym tę sprawę, panną Hanną Szafrańską. Nie wiem, o co chodzi. Przepraszam. Czy ktoś może to? Nie. Aha. Najważniejsze. Najważniejsze, że jest zadowolony właśnie. Aha, tu tylko przeczytam początek. Tu mam uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonanego budżetu gminy Gardeja za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. I tu mamy skład orzekający. Opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gardeja za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. I tu następuje uzasadnienie. Proszę bardzo, kto chce, to niech czyta. I tutaj, Szanowni Państwo, mam tak. To są treści te same. To są pisma, które spłynęły od Wojewody Pomorskiego 30 marca 2017 roku. I to jest pismo, które spłynęło 4 kwietnia 2017 z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Delegatura w Tczewie. ponieważ Rada Rodziców Tłumień wystosowała skargę do Wojewody Pomorskiego oraz do kuratorium dziecka. Dziecka tu nie mamy, tak? Dziecka nie mamy, ale za to mamy taką, pomimo że ona jest ogromna, pomimo że treść jest spora, no to ja myślę, że trzeba ją przeczytać, bo to jest to, na czym my jesteśmy ostatnio, że tak powiem, brzydko na fali, tak, dotyczy to oświaty, dotyczy szkoły. I może jakieś argumenty z tego pisma mogą się ewentualnie przydać w, nie wiem, w pomysłach na organizację czy reorganizację. Postaram się szybko, ale jest dużo. Działając w imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej imienia Stefana Żołnierskiego, pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie z działalności wójta gminy Gardeja Kazimierza Kwiatkowskiego. Szkoła podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Strumieniach jest liczebnie małą placówką wiejską z oddziałem przedszkolnym. Do szkoły uczęszcza 70 dzieci w wieku 4-13 lat z 6 wsi, w tym 4 wsie to tereny po byłych PGR-ach. Budynek szkolny jest parterowy, jak na warunki wiejskie, dość duży, największy ze szkół podstawowych. Po termomodernizacji szkoła dysponuje odpowiednią liczbą przestronnych izb lekcyjnych, salą gimnastyczną, świetlicą pełniącą także rolę stołówki szkolnej, biblioteką, kuchnią, świetlicą dla dzieci młodszych, gabinetem logopedycznym, placem zabaw, dużym terenem zielonym. W byłym mieszkaniu dyrektora szkoły urządzono 2 sale dydaktyczną i zabaw, szatnię i łazienkę dla przedszkolaków. Większość pomieszczeń szkolnych została wyremontowana z pomocą rodziców ze środków zaoszczędzonych w budżecie szkoły, a także darowizn. Wójt gminy Gardeja reformy oświaty chciał wykorzystać do likwidacji 4 szkół podstawowych, na co nie było zgody radnych. 3 z tych szkół chciał umieścić w budynku samodzielnego gimnazjum w Wandowie. Piętrowy budynek absolutnie nie był i nie jest przystosowany do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Ponieważ innego rozwiązania nie zaproponowano, szkoły podstawowe zostały, a gimnazjum z mocy ustawy wygaśnie w 2019 roku. Wygaszanie tegoż gimnazjum z wielu przyczyn, również osobistych, nie jest na rękę obecnemu wójtowi. W celu oszczędności na bezpieczeństwie i rozwoju dzieci wójt Kazimierz Kwiatkowski miał wiele pomysłów, m.in. zlikwidowanie w szkołach świetlic i bibliotek. Ten plan jednak się nie powiódł, bo zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy i z biblioteki jest jednym ze statutowych zadań szkoły publicznej. Skoro nie udało się ze świetlicami i bibliotekami w celu oszczędności, proszę. Wójt Kwiatkowski podjął decyzję o zamknięciu kuchni, co głównie odbije się na dzieciach. Brak logiki w zachowaniu i działaniach wójta można jedynie tłumaczyć tym, że chcąc w niedalekiej przyszłości zlikwidować szkoły podstawowe, musi zacząć obniżać ich przyszłościową ocenę. Wtedy zgodnie ze swoim pomysłem stworzy szkołę podstawową w budynku po gimnazjum, który to budynek będzie potrzebował znacznych nakładów finansowych na przystosowanie go do potrzeb przedszkolaków i uczniów. Poza tym droga naszych dzieci do szkoły wydłuży się, co będzie szczególnie uciążliwe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Każda szkoła ma do realizacji 3 zadania – dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze. Artykuł 67 ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, że w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Stołówka szkolna, szczególnie w naszym ubogim środowisku, spełnia niezwykle istotną rolę. Jest ona miejscem, w którym dzieci i młodzież nie tylko spożywają posiłki, ale uczą się także, jak powinni się odżywiać. Sposób odżywiania ma istotne znaczenie dla rozwoju fizycznego i umysłowego młodych organizmów, a tym samym dla samopoczucia, zachowań społecznych i emocjonalnych, aktywności ruchowej i predyspozycji do uczenia się. Dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym, szkolnym są szczególnie wrażliwe na skutki nieprawidłowego żywienia. Dietetycy zalecają, aby w codziennym jadłospisie dzieci i młodzieży znalazło się 4-5 posiłków spożywanych w odstępach nie dłuższych niż 4 godziny. Zwiększenie przerw między posiłkami u wielu uczniów często powoduje uczucie głodu. Dzieci spożywające zbyt rzadko posiłki stają się rozdrażnione, odczuwają zmęczenie, pogarsza się ich samopoczucie, obniża możliwość koncentracji i uwagi. Kiedy dzieje się to podczas pobytu w szkole, uczeń ma kłopoty z zachowaniem uwagi w czasie lekcji i przyswajaniem nowych wiadomości, to może niekorzystnie oddziaływać na jego postępy w nauce. Żywienie dzieci i młodzieży w szkołach powinno być traktowane jako istotny element ochrony zdrowia młodego pokolenia. Uczniowie przebywający w szkole powinni spożyć przynajmniej 1, a optymalnie 2 posiłki w tym czasie. Najlepiej, żeby był to ciepły posiłek, obiad. Wielu uczniów przed wyjściem do szkoły nie spożywa pierwszego śniadania, a także drugiego śniadania czy ciepłego posiłku w szkole, które stanowią ważne źródło energii i składników odżywczych w ciągu dnia. Spełnienie tych zaleceń możliwe jest właśnie dzięki szkolnej stołówce.
Każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły spędza w niej obowiązkowo od 20 do 31 godzin tygodniowo. Ci, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, odbywają się one bezpośrednio po lekcjach nawet do 35 godzin tygodniowo, a od września 2017 roku 37 godzin. Do czasu pobytu w szkole należy doliczyć też czas dojazdu. Dla dzieci naszych obiad w szkole stanowi jedyny ciepły posiłek, jaki spożywają w ciągu dnia. Dotyczy to przede wszystkim dzieci z rodzin ubogich, które nie mogą zapewnić dziecku możliwości spożycia takiego posiłku w domu. Jak najlepsze dostosowanie warunków panujących w szkole do potrzeb dzieci, które do niej uczęszczają, należy do priorytetów dyrekcji szkoły. Ze względu na znaczenie żywienia zdrowego dla zdrowia ucznia, a także jego udział w procesie edukacji, szkoła dołożyła wszelkich starań, żeby posiłki wydawane w placówce były spożywane przez każdego ucznia. Zmieniono organizację pracy szkoły poprzez wprowadzenie dwóch dłuższych przerw śniadaniowej trwającej 15 minut, na której dzieci jedzą kanapki przyniesione z domu. Herbatę do śniadania przygotowuje się w szkolnej kuchni oraz 20-minutowej przerwy obiadowej. Nasza szkoła bierze również udział w dwóch programach związanych z ożywianiem, to jest szklanka mleka oraz owoce i warzywa w szkole. Z herbaty i obiadów oraz mleka korzysta 100% dzieci, natomiast w programie owoce i warzywa biorą udział dzieci z oddziału przedszkolnego i klas młodszych. Szkolna stołówka, podobnie jak wszystkie inne punkty gastronomiczne, spełniać musi określone standardy, bez których nie ma możliwości do tego, by podawać dzieciom jedzenie. Stołówka w naszej szkole jest wyposażona w stoliki i krzesła dostosowane do wzrostu dzieci. Kierownictwo i pracownicy świetlicy szkolnej zatroszczyli się także o bezpieczeństwo higienicznie przygotowywanych posiłków przez wdrożenie systemu ACCP. W 2015 roku z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej szkoła pozyskała pieniądze na zakup patelni elektrycznej, zmywarki gastronomicznej, stołów roboczych ze stali nierdzewnej, garnków i drobnych przyborów kuchennych. Wszystkie dotychczasowe kontrole sanepidu nie wykazały nieprawidłowości. W odpowiedzi na interpelację numer 6695 w sprawie zagwarantowania każdemu uczącemu się w Polsce dziecku możliwości spożywania pełnowartościowego posiłku w szkole udzielonej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dniu 2 listopada 2016 możemy przeczytać. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Szkoła podstawowa w Turniejach zapewnia prawidłowe nawyki żywieniowe. Zapewnienie ciepłej herbaty ogranicza przynoszenie przez dzieci do szkoły niezdrowych napojów. Gotowanie obiadów na miejscu pozwala na taką organizację pracy świetlicy szkolnej, aby dzieci przedszkolne mogły ten obiad zjeść trochę wcześniej, spokojnie, w swoim tempie, co nie jest bez znaczenia w sytuacji dzieci czteroletnich, które uczą się samodzielności. Rodzice przedszkolaków, niejadków zwracają uwagę na pozytywy zbiorowego spożywania obiadu. Dzieci, które mają większe potrzeby, zawsze mogą podejść do okienka i poprosić o dokładkę. Obiady są gotowane ze świeżych produktów, wydawane na bieżąco. Przywożenie obiadów z zewnątrz nie gwarantuje odpowiedniej temperatury posiłków. Zupa 80 stopni, drugie danie 75 stopni, ani też możliwości otrzymania dokładki. Śniadanie przedszkolaki i uczniowie będą spożywali na sucho. Zgodnie z paragrafem 9a rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Stołówka szkolna stanowi integralną część szkoły. W związku z tym faktem organ prowadzący szkołę publiczną zgodnie z artykułem 5 i tak dalej ustawy o systemie oświaty ma obowiązek zapewnienia warunków kadrowych, lokalowych, materialnych i organizacyjnych dla jej funkcjonowania. Natomiast przepisy artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 i ustęp 3 cytowanej wyżej ustawy stwierdzają, że dyrektor szkoły lub placówki w szczególności kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, będąc kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli lub pracowników nie będących nauczycielami. Także artykuł 7 ustawy Karta Nauczyciela potwierdza autonomiczną pozycję dyrektora szkoły, stanowiąc, że dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Zakaz ingerencji organu prowadzącego w kompetencje dyrektora wynika także z artykułu 34b ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. W orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że ustalanie wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, czy to poprzez określenie sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów i że wszelka ingerencja organu prowadzącego szkołę jest w tej dziedzinie niedopuszczalna. I to są numery wyroków.
Żaden przepis prawa oświatowego nie upoważnia organu prowadzącego do wydawania wytycznych czy poleceń dyrektorom szkół w zakresie organizacji dożywiania uczniów czy limitów zatrudnienia obsługi szkoły. Tymczasem organ prowadzący szkołę, współpracując z dyrektorami szkół przy planowaniu organizacji roku szkolnego 2017-2018, zadecydował o likwidacji stołówek szkolnych w dwóch szkołach podstawowych, zmuszając tym samym dyrektorów do rozwiązania stosunku pracy z pracownikami likwidowanych stołówek. Zdecydował także o ograniczeniu liczby godzin biblioteki i świetlicy szkolnej. Artykuł 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty stanowi, że do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m.in. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Trudno dopatrzyć się należytej realizacji tego zadania w posunięciach organu prowadzącego. Zmniejszenie liczby godzin biblioteki ograniczy dostęp dzieci do książek i czytelnictwa, szczególnie gdy w bardzo wielu domach rodzinnych uczniów tych książek po prostu nie ma. Do tego zmniejszenie liczby godzin świetlicy w sytuacji, gdy ponad 70% dzieci dojeżdża z 5 miejscowości i czas pobytu w świetlicy dzieci przedszkolnych oraz uczniów pierwszego etapu edukacyjnego się wydłuży ze względu na większą tygodniową liczbę godzin w klasie siódmej. A ponadto likwidacja stołówki szkolnej, wszystkie te działania raczej nie gwarantują bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wójt gminy nigdy nie przedstawił jakichkolwiek wyliczeń i opłacalności bądź nieopłacalności prowadzonych w szkołach stołówek. Podejmowane przez wójta decyzje są realnie patrząc nieekonomiczne i krótkotrwałe. Jaki jest sens inwestowania w stołówkę szkolną w placówce, w której od września będą tylko 4 oddziały i która za 2 lata ma zostać wygaszona? Nie przedstawiono kalkulacji kosztów związanych z dowożeniem obiadów z wygaszanego gimnazjum do 3 szkół, w tym naszej, łącznie ponad 30 km. Nie wiemy, w jakiej formie te posiłki będą dostarczane, czy będą miały właściwą temperaturę, czy dzieci po prostu będą jadły zimny obiad. Kto ten obiad będzie wydawał, jeżeli zostanie rozwiązany stosunek pracy z kucharkami i tym podobne. Z rozmów z rodzicami dzieci wynika, że dzieci nieobjęte pomocą GOPS, Gardeja nie będą spożywały tych posiłków. Brak znajomości prawa oświatowego zarówno przez samego wójta, jak i przez osobę odpowiedzialną z ramienia Urzędu Gminy Gardeja, panią Małgorzatę Kęsicką-Knyblewską. Tu wszystkie następują. Kierownika referatu oświaty, kultury, nie będę czytała. Tak. Zdrowia, sportu, promocji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Stanowisko stworzone specjalnie dla wyżej wymienionej, wcześniej pełniącej funkcję asystenta wójta, powoduje celowe wprowadzenie ludzi w błąd. Podczas wszelkich wypowiedzi na spotkaniach sołeckich, komisjach, sesjach słyszymy z ust pana wójta i pani kierownik, że gmina ponosi olbrzymie koszty utrzymania szkół. Nigdy podczas tych wypowiedzi wójt Kwiatkowski nie wspomniał nawet, że na każde dziecko jest subwencja oświatowa, że 2 szkoły w gminie, w tym nasza, otrzymują większą subwencję ze względu na to, że liczba uczniów nie przekracza 70. Nie mówi także o zadaniach własnych gminy w zakresie oświaty, które to zadania nie są subwencjonowane. Subwencja oświatowa otrzymywana przez organ prowadzący w ponad 80% pokrywa wydatki związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli. Tak wynika ze sprawozdania przedstawionego na sesji Rady Gminy Gardeja w dniu 22 lutego, bez zadań własnych. Wiele pytań stawianych panu wójtowi i pani kierownik pozostaje bez odpowiedzi. Pani Małgorzata Kęsicka-Knyblewska na stanowisku kierownika od lipca 2016 roku. Na jakiekolwiek pytania dotyczące oświaty, szczególnie te wymagające znajomości branży, odpowiada, że dopiero wdraża się ten temat. Wójt za każdym razem odsyła z jakimikolwiek pytaniami do pana Jana Sadowskiego, byłego sekretarza gminy Gardeja, który z racji prawomocnego wyroku nie może pełnić w obecnym czasie funkcji kierowniczej w Urzędzie Gminy Gardeja. Prawomocny wyrok nie przeszkodził jednak panu wójtowi w zatrudnieniu pana Sadowskiego w Urzędzie Gminy na stanowisku do spraw Biura Obsługi Interesantów, które to stanowisko zostało utworzone w niedługim czasie po uprawomocnieniu się wyroku. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Gardeja wprowadzonym zarządzeniem nr 130/2016 wójta gminy Gardeja z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gardeja w paragrafie 16 czytamy, że w urzędzie oprócz stanowisk urzędniczych tworzy się stanowiska pomocnicze i obsługi, które podlegają kierownikowi referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich i do stanowisk tych należy m.in. stanowisko do spraw Biura Obsługi Interesantów. Natomiast paragraf 19 ust. 6 regulaminu zawiera zakres działania referatu organizacji i spraw obywatelskich. I to jest aż 17.
Dobra. 1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu. 2. Sporządzanie projektów przepisów prawa miejscowego. Prowadzenie ich zbioru oraz zbioru przepisów ogólnie obowiązujących. 3. Prawidłowa realizacja i publikacja aktów prawnych. 4. Udostępnianie dokumentów urzędowych uprawnionym organom. 5. Współpraca ze stanowiskiem do spraw obsługi prawnej w zakresie obsługi prawnej urzędu i organów gminy. 6. Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa urzędu oraz Rady Gminy. 7. Prowadzenie obsługi Rady Gminy i jej organów. 8. Koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i listów na działalność organów gminy. 9. Prowadzenie rejestru skarg na działalność organów gminy. 10. Przesyłanie uchwał Rady do publikacji w dzienniku urzędowym. 11. Koordynacja działań związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Pomorskiemu i uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej. 12. Współdziałanie. Opracowywaniu statutów, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych. 13. Prowadzenie rejestru zarządzeń wójta. 14. Prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień dla kierowników. 15. Koordynowanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych zarządzanych przez wójta. 16. Prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych. 17. Prowadzenie spraw osobowych organów gminy. 18. Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników urzędu. I 51, aha, bo to są te, w nawiasie 3 kropki, czyli wyrwane. 51, realizacja zadań wynikająca z ustawy o ewidencji ludności i z zakresu spraw obywatelskich. 52, realizacja zadań wynikających z zakresu spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego. 53, z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 54, wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych. 55, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 56, w zakresie realizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 57, w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Żaden z wymienionych powyżej punktów nie daje uprawnień panu Sadowskiemu do ustalania wytycznych w sprawie arkuszu organizacji szkoły, decydowania o likwidacji stołówek szkolnych, ograniczaniu liczby godzin biblioteki i świetlicy, łączeniu oddziałów. Wszelkie argumenty dyrektora szkoły przemawiające za pozostawieniem stołówki w naszej placówce i niezmniejszaniem liczby godzin i świetlicy zostały przez pana Sadowskiego odrzucone. Na stwierdzenie dyrektora, że wiele dzieci w domu nie je śniadania, bo albo nie zdążą, o godzinie 7 czekają na przystanku na autobus, albo we wczesnych godzinach rannych nie mają apetytu, że dzieci z większymi potrzebami mogą podejść do okienka i poprosić o dokładkę obiadu i tym podobne, padła odpowiedź, to może jeszcze będziemy im robili kolację. Poza tym pan Sadowski stwierdził, że wszyscy otrzymują 500+, w związku z tym stołówka w szkole nie jest potrzebna, a skoro dzieci przychodzą do szkoły głodne, to dyrektor powinien się zainteresować, na co te pieniądze rodzice wydają. Ponadto oświadczył, że gmina Gardeja na zamknięciu dwóch stołówek zaoszczędzi około 250 tysięcy złotych. Artykuł 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty stanowi, że do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. W przypadku naszej szkoły wynagrodzenia pracowników stołówki i pochodne od wynagrodzeń to kwota 66 430,09 zł. Natomiast wydatki szkoły dotyczące zużycia opału, wody, energii, ścieków, gazu wcale nie są większe od wydatków szkół, w których stołówki nie funkcjonują, a nawet zdarza się, że są niższe. Nie wiemy, jak została wyliczona kwota oszczędności w wysokości 250 tysięcy złotych, skoro wynagrodzenia pracowników kuchni obu szkół, samochód, kierowca, osoba do wydawania posiłków, termosy, urządzenia do sterylizacji to nieco ponad 120 tysięcy złotych. Likwidacja stołówek w dwóch szkołach zwiększa automatycznie koszty utrzymania stołówek w dwóch pozostałych. Dodatkowe zatrudnienie, większe koszty energii, wody, gazu. Do tego trzeba doliczyć wydatki związane z dowozem obiadów do szkół, w których stołówki zostaną zlikwidowane oraz ewentualne koszty osobowe. Ktoś musi te obiady wydać, umyć naczynia. No i oczywiście 3-miesięczne odprawy dla zwalnianych pracowników. Przykrem jest jednak to, że przyjeżdżający na organizowane przez naszą szkołę imprezy wójt gminy Gardeja Kazimierz Kwiatkowski wielokrotnie stwierdzał, macie najlepsze jedzenie, a w chwili obecnej chcę pozbawić tego świeżego, bezpośrednio przygotowanego i podanego przede wszystkim małym dzieciom jedzenia. Wójt ciągle mówi o konieczności oszczędzania i zaprzestania zadłużania gminy. Nie przeszkodziło mu to jednak w przyjęciu pod koniec 2016 roku podwyżki w kwocie 2150 zł miesięcznie. Gmina z tytułu likwidacji stołówek w dwóch szkołach podstawowych nie zaoszczędzi pieniędzy.
Myślimy jednak, że tak naprawdę chodzi o likwidację małych szkół podstawowych za 2 lata. Od 1 września 2019 roku budynek obecnego gimnazjum w Wandowie byłby pusty, ale w przypadku likwidacji stołówek jedynie ta szkoła będzie dysponowała pełną bazą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą. Nieważne będzie, że pomieszczenia w budynku nie są dostosowane do potrzeb przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Najważniejsze są oszczędności i pokazanie, kto w gminie rządzi. Nie rozumiemy tylko, dlaczego te wszystkie działania odbywają się kosztem naszych dzieci i ich potrzeb i dlaczego pozbawia się ich prawa do nauki, wychowania i opieki w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Dla potwierdzenia wyżej wymienionych słów do odsłuchania na stronie Urzędu Gminy Gardeja znajduje się nagranie z komisji, na której podnoszone były wyżej wymienione kwestie. Prosimy o zainteresowanie się naszą sprawą i zajęcie stanowiska w wyżej opisanej kwestii i sprawienie, by stołówka w naszej szkole pozostała. I tu są 4 podpisy. I jest jeszcze krótki list od samorządu uczniowskiego. Nasza szkoła jest położona na obrzeżach gminy Gardeja. Większość uczniów dojeżdża szkolnym autobusem z 5 z 8 wiosek. W związku z tym, że szkolny autobus przewozi nas rano przed rozpoczęciem zajęć i odwozi po skończonych zajęciach, przebywamy w szkole prawie 8 godzin. Władze gminy Gardeja planują zamknąć kuchnię szkolną, w której panie przygotowują herbatę do śniadania oraz obiad. Na długiej przerwie wszyscy uczniowie jedzą ciepły, smaczny posiłek, a do śniadania i po lekcjach wychowania fizycznego pijemy smaczną herbatę. Jest to dla nas ważne, bo przebywamy poza domem bardzo długo. Prosimy, aby nasza kuchnia pozostała. Wiemy od kolegów i koleżanek z innych szkół, że tam, gdzie obiady są przywożone, często nie nadają się do jedzenia, bo są zimne. My, starsi uczniowie, zrozumiemy sytuację, wytrzymamy na suchych kanapkach, choć będzie trudno. Nasi młodsi koledzy i koleżanki, szczególnie z oddziału przedszkolnego, są za mali, aby przez 8 godzin być bez ciepłego posiłku. Samorząd uczniowski. Tak, proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja zacznę, bo tutaj mieliśmy do czynienia ze skargą i jak tutaj zawsze bywało w zwyczaju, skarga zawsze trafiała do komisji rewizyjnej, ale jak Państwo odsłuchali, sprawa jest dosyć nie dość, że złożona, to dotyczy większej ilości osób, bo nie tylko tej szkoły w Trumiejach. I jako przewodniczący komisji w porozumieniu z przewodniczącym rady zaproponowałem, żeby ten temat i temat tej skargi rozpatrzeć w większym gronie, czyli całej rady. I tutaj jak z panem przewodniczącym ustaliliśmy, będzie to odrębny punkt na następnym posiedzeniu, na którym będziemy wszyscy razem, bo nie chciałbym brać odpowiedzialności i decyzji na komisję rewizyjną, jeśli temat jest złożony i dotyczy nas wszystkich, żeby później to jakby wam przedstawiać, może w jakimś nawet skrócie, czy w jakichś w faktach nie do końca może przekazanych w dalszym czasie, tak? Po co to relacjonować, jak możemy wszyscy razem się spotkać i na ten temat przedyskutować. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa chce się odnieść? O, proszę bardzo, kolego.
Ja bym tylko zaproponował, abyśmy tu Beata może przygotowała ksero tego pisma dla wszystkich radnych, żebyśmy mogli się do tego na odpowiednio przygotować, bo ono jest wyjątkowo obszerne.
No, bardzo, tak, jasne, oczywiście. No właśnie, będzie prościej, bo jest nas. Tak?
To moje.
Proszę, Pani Wójcie.
Proszę Państwa, czytając to pismo, jeszcze nie widziałem nigdy tyle kłamstwa w jednym piśmie i tyle obraźliwych tekstów w stosunku do wójta gminy. Przecież przygotowałem uchwałę, tam całe kłamstwa przeplatane z różnymi faktami. Przygotowałem uchwałę o niezamykaniu szkoły również w Trumiejach. Tam zostało napisane, że ja chciałem tą szkołę zamknąć. To bym chciał, to bym przygotował uchwałę o zamknięciu tej szkoły, tak? Teraz tak, jeżeli chodzi o obiady, przecież tam jest 3/4 tego pisma, to dotyczy herbaty i obiadu. Nie nauki, nie dziecka, tylko obiadu i tej herbaty. I tam będą obiady ciepłe, świeże, bo innej możliwości nie ma, bo obiady muszą być gotowane rano, jeżeli Państwo się orientują. Obiad do szkoły nie może być gotowany dzień wcześniej. On musi być rano gotowany, ponieważ próbka z napisem, godzina i tak dalej musi być włożona do lodówki w razie kontroli na drugi dzień rano sanepidu. Jeżeli chodzi o limity zatrudnienia, że wójt nie ma prawa Nie ma się wtrącać do limitu zatrudnienia.
Tak.
I kwintesencją tego jest to, że pani dyrektor ma zatrudnionych 21 pracowników, a dla porównania Morawy mają 12. Wójt tu nie ma nic do gadania. No to po co jest organem prowadzącym? Jeżeli chodzi o biblioteki i świetlice, przecież tego nikt nie może zamówić z mocy ustawy, tylko jest ograniczona liczba godzin, bo pani miała napisane 33 godziny tygodniowo, półtora etatu, ponad półtora, prawie dwa etaty, bo 18 jest pensum. Ale teraz jest mniej, ale było no, zmianka o 30 ponad.
Panie Wójcie, ja przepraszam.
I proszę Państwa, dobór współpracowników nie leży w gestii pani dyrektor i Rady Rodziców, bo to nie pisała Rada Rodziców tego pisma. Powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś to przeczyta, weźmie do domu, to tam nie ma żadnego słowa z Rady Rodziców. To ktoś pisał inny. My dojdziemy, kto to pisał. I proszę Państwa, więcej już tego pisma nie będę komentował, ale w odpowiednim czasie zajmę swoje stanowisko. Bo tu jest dobre moje imię naruszone, nazwisko i naprawdę porażające. Nie tylko moje. I my tu wszystko robimy, przy sobie flaki wypruwamy, żeby pomagać między innymi szkole strumienia, tej małej, malutkiej szkole, Łotłowców, Czarnym. A niestety nie widać tej współpracy. I w mieście Kwidynie, czyli tam jest jakaś stołówka, kuchnia taka publiczna? Nie ma żadnej. Jest, gotują firmy, catering, dowożony jest tam, gdzie ma być. I dzieci jedzą ciepłe, świeże jedzenie. I tak samo będzie w przypadku właśnie szkoły Czarnym i w Trumiejach. I dziwię się pani dyrektor, że nie walczy o tych pracowników, bo ja miałem plan taki, żeby ci pracownicy pracowali. A jest taka możliwość. No i jedna z pracowników mi powiedziała tak, to panie wójcie, nie zamykaj tej szkoły, tej stołówki, dopiero jak szkołę będzie zamykał. A na razie niech ona jest, bo mi trudno dojeżdżać gdziekolwiek. No niestety ludzie dojeżdżają do Gdańska, do Czczewa, do Grudziądza, do pracy. To nie jest tu daleko na terenie gminy. I można było, a teraz ja nie wiem, czy można. Można było zatrudnić te osoby, dać im pracę. Przecież o to chodziło. W Czarnym Dolnym tam nie będzie żadnego zwalniania. Będą pracować, jak mówiłem przedtem. Kiedyś tam na tej komisji czy sesji. I trzymamy specjalnie wakaty dla tych osób, trzymaliśmy. No nie wiem, teraz musimy podjąć decyzję o ewentualnym zatrudnieniu, bo nie będę więcej komentował naprawdę tego, ustosunkuję się, poinformuję Państwa w odpowiednim czasie. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa jeszcze? Pani Kazicka.
Proszę Państwa, nie chciałabym tu zanudzać, ale no po takim piśmie no kilka słów. Myślę, że komentarze, szczególnie, że zostaliśmy wywołani do tablicy, jest potrzebne. Proszę Państwa, spływały różne skargi do Rady Gminy i zwyczaj był taki, że ogólnie się omawiało treść, nie czytało się od deski do deski, ale rozumiem, że jest to powodem tego, że to jest takie bardzo trudne, złożone, a nie chodzi Państwu o nagłośnienie. Ale z drugiej strony może dobrze społeczeństwo wysłucha od A do Z i również wysłucha naszych wyjaśnień w tych kwestiach, których możemy wyjaśnić, bo rzeczy pewne są po prostu niewymagające nawet komentarza i nie wiem w jakich kategoriach mieści się obrzucanie, oskarżanie kogokolwiek. To pierwsza rzecz. Zgadzam się również z panem wójtem, że czytając pismo pod względem merytorycznym, prawnym, wyjątkowo rodzice podpisujący się tam pod tym pismem mają wiedzę, która była na komisjach, na sesjach, w kuluarach. Bardzo zorientowani są w prawie oświatowym, bardzo zorientowani są w regulaminach, no ale może
wyjątkowo przygotowali się do tego pisma. Chociaż mamy wrażenie inne. I teraz, proszę Państwa, jeszcze fantastyczna rzecz. Już mam rozdwojenie jaźni, bo raz Rada krytykuje wójta, że nie została wywołana projekt uchwały, że jest niegospodarny, źle zrobił, a co chwila znowu jest, proszę Państwa, że Rada po raz kolejny obroniła szkołę. Ja mam nadzieję, że Państwo publicznie na sesji w końcu jako Rada zajmiecie stanowisko, czy bronicie tych szkół, czy jesteście za zamknięciem, bo mówiąc szczerze, jak ja słucham pewnych wypowiedzi PiS, to ja osobiście mam rozdwojenie jaźni. I teraz proszę Państwa do spraw merytorycznych. Bardzo krótko, bo już jesteśmy zmęczeni, ale po takim piśmie wypadałoby. Proszę Państwa, nigdy ani ja, ani Pan Wójt, ani tym bardziej Pan Jan Sadowski, kiedy myślę, że sam powie, dlaczego zajmuje się i wspiera mnie, jakie ma kompetencje i dlaczego, ale proszę Państwa, nigdy nie padło, nigdy, na to chyba są dowody, uczestnictwo innych dyrektorów można zapytać, nie padło słowo, że absolutnie likwidujemy świetlice i biblioteki. Chociaż tutaj mówi się, że pan Jan Sadowski zajmuje się nie tym, co trzeba, pani Kęsińska jest niekompetentna, to proszę Państwa, te najważniejsze rzeczy to chyba się orientujemy i znamy. Nigdy nie padło słowo likwidacja świetlic i bibliotek. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o pracę nad arkuszem organizacyjnym, to się skupię na szkole w Strumieja. Proszę Państwa, 2016-2017, czyli rok szkolny, który trwa, szkoła miała przydział świetlicy 26 godzin. W tym arkuszu miała zaproponowane 23. Następne. Biblioteka w roku szkolnym 2016-2017 pracowała w wymiarze 5 godzin. Zaproponowana zmiana to jest 4. Więc proszę Państwa, różnica świetlic to jest 3 godziny, różnica biblioteki jest 1. I to też proszę Państwa wynika z demografii i z ilości dzieci i zrównania w prawach w arkuszu organizacyjnym resztę szkół. Bo szkoła w Morawach, bo szkoła w Cyganach, bo szkoła w Czarnym Dolnym nie jest gorsza od Trumień. Tam nie ma być innego arkusza organizacyjnego, tylko mają być równe, wyznaczone godziny w arkuszach dla wszystkich szkół. Proszę Państwa, to jest jedna rzecz. Jeszcze świetlica 23 godziny, proszę Państwa, tutaj wspólnie z Panem Janem zajmujemy się jedną kwestią, analizów koszty godzin świetlicowych plus dodatkowo, pamiętacie Pan Wójt na pewno też, właściwie Pani Dyrektor argumentowała tym, że tam są dzieci od rana do nocy, ale też pamiętamy, że tutaj rodzice na czele z Panem Sołtysem prosili o to, że właśnie rodzice chcą, żeby jeszcze dodatkowo był jeden kurs. I mówiąc szczerze, przy organizacji dojazdów, kiedy tam jest Pan Podgórski, można przy analizie zrobić dodatkowo jeden jeszcze objazd i myślę, że tylu godzin nie będzie potrzebnych. W związku z tym te ograniczenia, to nie było widzimisię organu prowadzącego, tylko konkretna analiza pewnych kwestii. Teraz proszę Państwa, jeżeli chodzi o dożywianie, mam nadzieję, że możecie zapytać w kuluarach, prywatnie, przejechać się. Dyrektorzy szkoły podstawowej w Cyganach i w Morawach bardzo zadowoleni są z jedzenia, które przygotowuje kuchnia w Wandowie. Te posiłki są ciepłe, bardzo smaczne. Można zapytać też, proszę Państwa, jak pracuje obsługa kuchni. Tam są dwa razy przygotowywane obiady w kuchni. Tam panie robią na dwie partie, na którą godzinę przychodzą i jak gotują. Po to tylko, żeby ten obiad właśnie był świeży i smaczny i ciepły. Kwestia, proszę Państwa, kosztów. Logistycznie większych kosztów nie będzie. Dlatego, że tylko po trasie, który wykonuje kierowca GOPS-u w przerwie, kiedy dzieci są, on i tak jedzie do Moraw, on i tak jedzie do Cygan, więc po prostu po trasie zawiezie obiad również do Trumień. Absolutnie. Zmiana logistyczna, przygotowywania posiłków nie wpłynie na to, że te dzieci nie będą miały ciepłego obiadu. Nigdy, czarne to samo, nigdy proszę Państwa nikt nie powiedział, że nie będzie ciepłego posiłku. I bardzo się dziwię autorom I chciałam zwrócić uwagę, że organ prowadzący chciał się również pochylić, szczególnie jak pisze to do Rzecznika Praw Obywatelskich Dziecka. Proszę Państwa, szkoda, że wspólnej troski nie ma o dzieci w Otłowcu. To jest jedyna szkoła, w której do dnia dzisiejszego nie ma ciepłego posiłku. I chcemy, żeby tam też był ciepły posiłek. Bo rzeczywiście te dzieci na to też zasługują. No, już rozmawiamy z panią dyrektor, że wspólnymi siłami naprawdę chcemy. To nie jest, proszę Państwa, myśmy o tym właśnie myśleli, żeby również te pieniążki, które zaoszczędzimy, nie przejeść, tylko żeby to przekazać w inny sposób na oświatę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o koszty stołówki, to myślę, że tu potem pan Jan i pan już skarbnik, bo tu siedzieliśmy do bólu, wyjaśni, jakie są. I teraz chciałam bardzo mocno zatrzymać się, proszę Państwa, nad kompetencją dyrektora i nad kompetencją organu prowadzącego. Zasady kultury to jest jedno, a zasady podległości jest druga. Proszę Państwa, zawsze pan wójt i jego służby, szczególnie byliśmy uczuleni na to, żeby bardzo dobrze współpracować i traktować. Tylko proszę Państwa, my mamy wrażenie, że to co inne wchodzi w kompetencje pana wójta. Proszę Państwa, organ prowadzący odpowiada za finanse. Takie to jest dziwne połączenie odpowiedzialności właśnie oświaty, czyli kuratorium plus nas, ale wyjątkowo właśnie organ prowadzący odpowiada, proszę Państwa, za finanse. Oczywiście, jeżeli jest taka polityka finansowa, która nie narusza innych spraw dydaktycznych, rażących. Proszę Państwa, i naprawdę przy tworzeniu arkuszu, czyli kiedy rozmawiamy, to tak jak tworzymy budżet gminy, proszę Państwa, może być kompetencja pana wójta, że on rzeczywiście tworzy ten budżet, ale Państwa kompetencja niesamowita i niepodważalna, że wy ten budżet tworzycie i zatwierdzacie. Podobnie jest z panem wójtem. I proszę Państwa, tylko tak, żeby Państwa tutaj nie zanudzać. Proszę Państwa, w 99 roku w tej szkole było 177 uczniów. Na przestrzeni 18 lat w żadnej szkole, w tej szkole również, nie poczyniono żadnych zmian. Wtedy stołówka być może miała rację bytu, kiedy było 177 uczniów. W tej chwili, proszę Państwa, mamy 51 dziecko plus 18 przedszkolaków, szkolno-przedszkolnych, bo tam są i 3, i 4 latki. I proszę Państwa, arkusz organizacyjny na następny rok mówi, mimo że zostaje 7 klasa, będzie 61 plus 17. Więc proszę sobie odpowiedzieć, czy stać nas jako gminę na utrzymywanie w każdej szkole, czy nas stać na utrzymywanie właśnie takiej stołówki. Kwestia, proszę Państwa, następna. Muszę Państwu powiedzieć, że z tej stołówki korzysta 63 uczniów na drugi rok, 73. Nie wiem, skąd wzięły się kwestie GOPS-u. 35 posiłków rzeczywiście tutaj dofinansowuje GOPS. Jeszcze raz powtarzam, to jest ogromny, tu pan wójt nas uczulił, że nic się nie zmieni, te dzieci nawet nie zauważą, że tej kuchni nie ma, te posiłki naprawdę mają być wykonane. I tak proszę Państwa jeszcze, że ten organ prowadzący jest pan wójt nierozsądny, niekonsekwentny, nic nie przemyślą, nic nie wyliczą, to muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o finanse, to proszę Państwa, na rok szkolny 2017-18 planowany koszt tej placówki to jest 1 196 200 zł. Bez kosztów remontów, napraw i instalacji. Szkoła otrzyma subwencję w wysokości 587 539 zł. Czyli przy 51 uczniach i oddziale przedszkolnym, proszę Państwa, organ prowadzący musi na wydatki bieżące dołożyć 607 561 zł. A dla porównania, proszę Państwa, szkoła w Morawach, która ma 104 uczniów plus 20 przedszkolaków i też korzysta ze szkoły w kuchni, proszę Państwa, tylko dofinansujemy w kwocie 74 tysięcy. To jakie to ma być w końcu finansowanie tej oświaty? jaka w cudzysłowie sprawiedliwość i jakie pewne kwestie. Myślę, że tak jak wpisowaliśmy Rzecznikowi Praw Dziecka. Nic dla dzieci pod względem dożywiania się nie zmieni. Nic. Ma tam być dobry, ciepły posiłek. To tyle, proszę Państwa. A teraz jeszcze chciałam dołożyć, jeżeli jestem przy głosie, bo już nie chciałabym do tego wracać. Myślę, że odpowiednimi pismami jeszcze się ustosunkujemy. Proszę Państwa, zastanawiałam się, czy pewne kwestie upubliczniać, ale skoro Państwo też to robicie. Muszę Państwu powiedzieć, że arkusze organizacyjne mamy już przygotowane. Jesteśmy przygotowani do zawiezienia co do kuratorium. Jeden arkusz organizacyjny właśnie Szkoły Podstawowej w Strumieniach jest nieprzygotowany. Kompletnie Pani Dyrektor nie dostosowała się do żadnych zaleceń organu prowadzącego. Jakie będą konsekwencje, jakie będzie Pan Wójt wyciągał, nie wiem, ale to jest jedyny dyrektor, z którym nie ma współpracy, nie ma rozmowy. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu prywatna szkoła Pani Dyrektor. A my chyba wspólnie odpowiadamy za tą szkołę, za te finanse i za pewne rzeczy. I jeszcze chciałam ustosunkować się do jednej rzeczy, bo tu Państwo nas zobowiązaliście na komisję. Chcieliśmy spotkać się z rodzicami. Chcieliśmy. I proszę Państwa, ja po sesji podeszłam do Pani Dyrektor i do grupki rodziców, że uzgodnimy to na telefon. Kiedy rozmawiałam z Panią Dyrektor, absolutnie, że rodzice nie chcą już się z nami spotkać. Więc proszę Państwa, pomoc Pani Dyrektor w tym, żeby się spotkały dwie strony, nie była żadnej. No i tak się z tymi rodzicami spotkamy, bo uważam, że organ prowadzący ma prawo wyjaśnić. Ja nie będę komentować postawy rodziców, bo oni mają prawo mówić, zachowywać się jak uważają. Ale uważam, że organ prowadzący ma prawo po prostu przedstawić dlaczego. Bo to nie jest tak, że tu nikt nie liczy, nikt nie analizuje, nikt nie wie o co chodzi i jak to my strasznie chcemy dla tych dzieci. I bardzo mocno chciałam podkreślić jeszcze jedną rzecz. Bardzo smutne to jest, to co powiedział Pan Wójt. Że właściwie w tej 15 nie wiem jak radni by głosowali, nie będę Państwa oceniać, bo to nie jest moja rola i nie wiem jak, ale wiem jedno, że Pan Wójt był ostatnią osobą, która chciałaby te szkoły zamykać i rzeczywiście takiej uchwały nie przygotował. Chciał tylko, proszę Państwa, zmodernizować model właśnie przygotowywania posiłków. A jeszcze osobiście, proszę Państwa, ja nie będę już komentować tych zarzutów do mnie. Myślę, że tym się zajmą inne organy. Natomiast powiem jedną rzecz. Przecież ta wypowiedź, że Pani Pęsicka odpowiada, że dopiero się wdraża, to była z ostatniej komisji, proszę Państwa. Ale to jest odpowiedź wyrwana z kontekstu. Kiedy powiedziałam, że w życiu nie porównałabym się, nawet jakbym była 20-30 lat pracowała w kwestiach oświatowych, to nigdy nie powiedziałabym, że jestem najmądrzejsza, najlepiej wiem wszystko o świecie i że już wszystko wiem. Proszę Państwa, czy skromność jest wadą? Być może. Może pora zachowywać się zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, Robert.
Ja tylko tak w kwestii technicznej. Puszczam listę. Tu jest tabelka, kto chce kserokopię, kto chce na pocztę elektroniczną, żeby Beata tam nie kserowała 11 razy czy tam 15, jak może będą tylko dwie kopie, tak?
Czy ktoś jeszcze chce też powiedzieć na temat?
Znaczy ja musiałbym tak, pan Sadowski. Do tego mojego zarzutu. Szanowni Państwo, ja na każdej prawie sesji odpowiadałem, że no bo kwestia była, czy byłem karany, czy nie byłem karany. Tak, ukarany zostałem tak, że nawet taką minimalną karą, żeby mnie mógł nawet zwrócić z kasacją do Najwyższego Sądu. Ale to pozostawmy. Ja powiem tak, nie ukradłem, nikomu krzywdy nie zrobiłem, a gmina zarobiła na mojej decyzji 3 miliony złotych. A że chciano politycznie prowadzić taką sprawę, to jest inny wymiar i po prostu ja tylko mogę współczuć temu sędziemu, który wydawał te wyroki i chciał mnie bardzo ukarać. Nie było podstaw i to tylko prawo mówi, że no żebym trochę wyższy wyrok dostał, no to by może cały świat
i Polska usłyszała, o w czym się toczyła ta sprawa. Toczyła się sprawa, no ale to jest mi trudno jest wytłumaczyć komukolwiek, bo musi być to fachowiec, musi się zdać na prawie zamówień publicznych. No powiem tylko tyle, że w dwójkę uczestniczyliśmy w przetargu, prawda, o budowę hali. Pani została wykluczona, bo nie spełniła warunków. Ja wygrałem ten przetarg. Po podpisaniu umowy pani złożyła skargę na prezesa zamówień publicznych, nie na mnie, na prezesa zamówień publicznych, że takie prawo wyszło, jak weszliśmy do Unii Europejskiej. No i prezes wykluczył panią, że nie spełniała tych warunków. Sąd uznał trochę inaczej, że należy powtórzyć jeszcze ten przetarg. No jak powtórzono, komisja ponownie wybrała mnie, no to pani się zwróciła o odszkodowanie, że nie wykonywała tej hali. No i taki jest finał. A później sprawy się inaczej potoczyły, no ale to jest bardzo, bardzo długa historia, bo ona trwała prawie 12 lat. Także, no, i może i ten sędzia już tam nie żyje dawno. No ale trudno. Szanowni Państwo, to co jest napisane, a napisane o mnie, no to jest, dla mnie to jest no, trochę przykro, bo ja w tym temacie nie zrobiłem, tutaj pracując w gminie, nikomu krzywdy, wręcz zawsze byłem na polecenie pana wójta i te zadania, które wykonuję, też wykonuję na polecenie wójta. Nie podejmuję żadnej decyzji, ale w związku z tym, że jak przyszedłem w 2011 roku, cały czas współpracowałem i z panem Stanisławem Olszewskim i współpracuję z panią Pięsicką. A że wójt desygnuje mnie, jeżeli, nie wiem dlaczego w tym piśmie nie ma, że tam pan Sadowski przyjeżdżał, bo zapchała się kanalizacja, tak? Że zalane były piwnice, prawda, piec się rozwalił, no zawsze był pan Sadowski, dach cieknie, jest pan Sadowski, rura zapchana, jest pan Sadowski, chociaż można to zrobić rynny, to nie potrzeba wielkiego specjalisty, żeby oczyścić, żeby ta woda spływała, prawda, jeżeli zapchana jest kanalizacja deszczowa poprzez inne rzeczy, no to trzeba to po prostu naprawić, udrożnić, a nie co teraz w piwnicy jest 2 lata woda w szkole. I nikt, może i więcej na pewno, i nikt po prostu tej awarii nie potrafił usunąć. Wystarczyło wykopać po prostu studnie, udrożnić to i wody nie ma. No ale tutaj w tym piśmie po prostu nie widzę takich spostrzeżeń. Co ja robiłem? Szanowni Państwo, no nie można traktować szkoły, a szczególnie szkoły, bo ja bardzo lubię szkołę. No może coś mam z głową, że tak bardzo się tym interesuję. Ale nie może być tak, że jedna szkoła ma 33 godziny świetlicowe, a druga ma 15. Tylko w tej drugiej, co ma 15, akurat jest o 100% więcej dzieci. I się pytam, pani dyrektor.
Jak to robi?
No jest, nawet w tym piśmie jest ładnie napisane, bardzo ładnie. 37 godzin. To znaczy, tam w tej szkole są prowadzone jakieś zajęcia, czy wszyscy przebywają na świetlicy i tam siedzą i tam się odbywa. No przebywają, ale to jest w kontekście tym, żeby tych godzin świetlicowych nie było 33, a 37 godzin. Szanowni Państwo, niesamowite. Wszystkie szkoły radzą sobie, mając po 5 godzin bibliotecznych, wszystkie szkoły mają od 14 do 16 godzin świetlicowych, a tu przy najmniejszej ilości dzieci, no nie można sobie poradzić. Ja powiem tak, jak już ta sprawa się zaczęła. Jeżeli chodzi o finanse publiczne, to jest najgorszy dyrektor, jakiego po prostu spotkałem. A na poparcie to Państwu powiem, to już Pani Gęsicka mówiła. 1 200 000 to są bieżące wydatki. 607 000 złotych do finansowania do tej szkoły. Jest kuchnia. Zawsze była taka argumentacja, bo przecież to jest wiele lat. O 200 000 ta szkoła i szkoła w Czarnym Dolnym była zawsze droższa ze względu na kuchnię. Dzisiaj, jeżeli mówimy, że zlikwidujemy kuchnię, to mówi się, no ale to nie kosztuje 200 000 złotych. To pytam się, co kosztuje w tej szkole. Nie ma argumentacji. Umówiliśmy się, bo przecież przy liczebności w klasie, czy tam oddziel, 8 uczniów, to połączenie takiego wychowania fizycznego w 6 klasie jest 8, w 7 jest 8, no jest drużyna, chociaż można pograć, no. Nie, proszę pana, ja nie połączę panu tych dwóch klas, bo podstawa prawa gumowa jest inna, więc się pytam, czy ci, co będą chodzić do 7 klasy, to będą chodzić na głowie, a ci jeszcze na nogach i dlatego nie można ich połączyć, żeby stworzyć jedno? Można. 5 klasa, 3, maksymalnie jestem 21 uczniów. Dalej. Słuchaj, to jest jedyna szkoła, w której pani dyrektor przyszła, że dzieli informatykę na grupy. A mówię, dlaczego jest tutaj na grupę? Bo ja nie mam tyle komputerów. Bo komputerów mam 10, a uczniów mam 12. A ja mogę im dać jeszcze 4 komputery. To jest ta gospodarność. No skąd się biorą takie koszty? No to są fakty. Ja się opieram na faktach, a nie na jakichś pomówieniach, czy po prostu, że dzieci nie będą dzisiaj ani w świetlicy, nie będą ani dostawali posiłku ciepłego. Przecież to wszystko zapewniamy. A że szukamy tych oszczędności, to ja Państwu powiem. Druga szkoła, która, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to jest Czarne Dolne. 497 tysięcy trzeba dołożyć. No i też jest kuchnia. A do szkoły w Morawach 54 tysiące. Tylko, że tam kuchni nie ma. No to dobrze, to jak mamy wynagradzać, jak mamy po prostu powiedzieć, że ta szkoła nie powinna w ogóle funkcjonować, bo tam nie ma ani jedzenia, ani opieki nad dziećmi. No to stamtąd te Morawy trzeba. Szkoła w Cyganach. W tym roku dołożymy 74 tysiące. Ale nie ma tam kuchni. No, tu wójt już powiedział. 21 to jest ta gospodarność. Nie wiem, na czym to polega, no ale no, wszyscy są potrzebni i co jeszcze powiem? I najgorszy burdel, jaki widziałem w kotłowni, to jest właśnie tam w Trumieniach, gdzie jest najwięcej ludzi zatrudnionych. Tam wejść nie można. Pani dyrektor nie przyjęła urny wyborczej, bo nie ma miejsca. No pewno, że nie ma miejsca. No jak jest taki burdel, to gdzie to postawić nawet? I ma największą szkołę, jak pisze tutaj. Miejsca się na urnę, we wszystkich szkołach się zmieściła urna, a w sumie jak się nie zmieściła. Nie wiem, co oddziały przedszkolne robią w świetlicy. Przecież przyjeżdżają, mają oddzielne pomieszczenia eleganckie, jakie może żadna szkoła nie ma. Wszyscy mają być w świetlicy, ale ja tego nie rozumiem. Ale pani dyrektor mówi, że nie. Mówię, pani dyrektor, połączy pani te wychowanie fizyczne. To jest 16 godzin, tak to by było 8 godzin. Przecież dzieci nic nie stracą. To nie znaczy, że będzie wbrew jakimkolwiek przepisom. Nie. A mówię, a to muzykę śpiewać 16 to by nie mogła razem. Tylko musi 8 śpiewać osobno i następna 8 osobno. jest to produkowanie godzin. Prośba była nasza, tutaj wójt mówi, żeby ograniczyć te koszty, żeby no wszyscy się jakoś dostosowali do... Jeżeli w jednej szkole można realizować program i jest tyle godzin, a tu ma być podwójne godziny, no to wynika z tych kosztów, które to jest kilka lat. No jeżeli byśmy po 200 tysięcy tylko poodcinali od tego, bo nie ma takiej możliwości, żeby szkoła tak funkcjonowała, no już musiała być naprawdę duża ilość dzieci, żeby z subwencji oświatowej można było się utrzymać. Ale to jest blisko. No powiem dalej może, że Odłowiec do Odłowca 387 tysięcy trzeba dołożyć. Następnie, tu już mówiłem, Czarne, no tutaj kuchni nie ma, ale tak jak powiedział pan wójt, ciepły posiłek od 1 września będzie. Proszę państwa, to nie jest koniec. No. W Cyganach 74 tysiące, szanowni państwo. I dlaczego? I takie oczywienie tutaj jest tyle nieprawdy. Nigdy nie rozmawiałem na temat taki jak 500+, panie dyrektor. I to jest mi bardzo przykro i to powiem w cztery oczy, jak tylko się spotkamy, że jest bardzo nie fair jako dyrektor. Jakbym miał taką władzę, to mówię, na drugi dzień nie pracował. Po prostu wprowadziła rodziców w taki błąd i zamiast współpracować z nami, żeby po prostu było lepiej, to po prostu robi się aferę. Ja byłem, szanowni państwo, myśmy... To pani dyrektor sobie wymyśliła. Ja nie rozmawiałem na ten temat, czy 500+, żeby sobie jeszcze może kolację będziemy robić. No ale skąd mogą być takie informacje? Ja wiem, że no, co jest tam zapisane, to jest wszystko pani dyrektor, bo co żeśmy rozmawiali na specjalnych spotkaniach z dyrektorami, no to wszystko tam jest umieszczone. No to mogę wszystko wyliczyć. Tylko nieprawdziwe jest to, że ja powiedziałem, że likwidujemy świetlice i biblioteki. No to jest bzdura totalna. Powiedziałem, że należy ograniczyć te godziny, które możecie to zrobić. Bo i technikę w tej szkole, akurat w strumieniach, można połączyć klasy, żeby było tych mniej godzin. No. Jakie kompetencje zabieramy, pani dyrektor? Co wuj zabiera? Co on się wtrąca, co kogoś tam zatrudnia, czy po prostu nie? Tylko analizujemy to. Tak nie będzie. 21 osób przy 12 w Morawach czy w Cyganach, no ludzie kochani, to jak to można zrobić? Przecież my odpowiadamy, tutaj wójt odpowiada za gospodarkę finansową. Co pani dyrektor? Napisałam, podpisali mi, to co ode mnie chcą? No wszystko jest okej. Tylko jakie są rozmowy, jak prosimy, żeby po prostu zmniejszyć te koszty, żeby to wszystko funkcjonowało. No. Mamy mało dzieci, a to jest jedyna szkoła, która ma 8, 8, 9, 10, tam 11, 12. Pierwszej klasy jedyna szkoła, która w tym roku nie ma pierwszej klasy. Za dwa lata, na dwa lata będzie miała sześciolatków, a po następnych nie ma następnych. To znaczy połowę szkoły będzie funkcjonowała i ma wszystko być, biblioteka i tak dalej. Oczywiście, jeżeli gmina będzie stać na to, to i może lekarza, pielęgniarkę mieć, gabinety dentystyczne, nie dentystyczne. Na razie nas na to nie stać, ale myślę przy rozsądnej gospodarce, jeżeli chodzi o te szkoły, tak. Na pewno znalazły się pieniądze na wyposażenie. Tak, nie będzie pieniędzy. Nie będzie. Za dwa lata może się sytuacja zmienić na tyle. No, może dokończę. Jeżeli chodzi o gimnazjum, wam wiedzą, na w tym roku 847 tysięcy trzeba dołożyć. Najbardziej dla mnie dziwne jest to, że zespół szkół w Gardei 737 tysięcy w tym roku trzeba dołożyć. No tu można inaczej, ale szanowni Państwo, no podjęliśmy, po prostu rozmawialiśmy, no to dostaliśmy następne pisma od nauczycielki, że tak nie może być. Ja mówiłem w kontekście, jeżeli w Andowie jest biblioteka za ścianą, żeby się dogadać. Nie. Ja znam ten przepis, że musi być. I nigdy tego nie powiedziałem. Ale mówię, ograniczcie te godziny, a współpracę nawiązać z biblioteką publiczną, która jest za ścianą, żeby po prostu prowadzić. No przecież tam się prowadzi działalność od rana do wieczora. No ale to trzeba jakiegoś tam porozumienia. A nie tylko powiedzieć, że jakiś mądry się tam znalazł i tutaj sobie wymyśla. Nie. Będzie wszystko realizowane, bo żaden program nie ma takiej możliwości, żeby nie był zrealizowany, ale można pewne rzeczy, tak jak mówię tutaj na przykładach tych 21 ludzi zatrudnionych, to można.
O, ja tu lat chyba tego nie mam, ale jest o wiele mniej. 18 może, ale to też jest takie wyjątkowe. Dwie szkoły, które były prowadzone, no tak, trzeba powiedzieć, no, że te koszty były i ciągle było, my mamy kuchnię, to dlatego jest tak drogo i tak dalej. Ale nie mówiono o tym, że no, przy kuchni to przy stołówce to jest kierownik jeszcze, świetlicy. Inne szkoły nie mają kierowników świetlicy. Te, które mają kuchnię, to mają kierowników, prawda? A pozostałe jakoś sobie daje radę bez tych kierowników. Nie wiem jak, no. Ale wiem jedno. Dobra współpraca, bo to musi być zespół, to nie jest dyrektor szkoły i tak dalej. Jeżeli jest dobry zespół w szkole, wszystko można trochę inaczej podejść ze zrozumieniem do tego, bo myśmy tylko, ja mówiłem o zrozumieniu, żeby po prostu brać pod uwagę, że takie duże koszty, one będą rosły. Na dzień dzisiejszy to jest 3 200 000 bieżących spraw, bez napraw, remontów, takie pieniądze idą. One jeszcze troszeczkę wzrosną, ale ze względu na to, że ilość dzieci będzie taka sama, to ta subwencja będzie taka sama, tylko że wiadomo, że o 32 godziny tygodniowo wzrośnie w każdej szkole podstawowej, jeżeli płaca. W następnym roku o następne 30 chyba 4. No to te wszystkie wskaźniki i te koszty trzeba brać pod uwagę i ja dopiero Państwu obliczę, ile będzie kosztowało na drugi rok i za dwa lata.
No ale będzie mniejszy koszt nagle.
No to no właśnie chcę to odjąć, ale tutaj będzie więcej, ja już mam tu prawie
ale
tutaj.
Ale będą też zwyżki zwolnienia i trzeba o tym mówić, bo zabraknie gorzej.
Znaczy, kochani, naprawdę może być lepiej, ale trzeba współpracy. To nie znaczy, że tak ja piszę to, co powinno być, bo powinno być wiele rzeczy, naprawdę. Ale nas jako gminę nie stać jeszcze na takie komfortowe warunki. Tutaj jest. I powiem jeszcze o zebraniu rodziców. Robiliśmy dwie próby. I powiem tak, że na informację, którą otrzymaliśmy od pani dyrektor, że rodzice sobie tego nie życzą, żeby było spotkanie, w porządku. Pan wójt zorganizował spotkanie z własnej inicjatywy. Rozwiozłem to po wszystkich tych miejscowościach i do domów, do rodziców. No nie wszyscy dostali, ale po prostu, żeby zorganizować to 14 kwietnia, no w jednym domu, w drugim domu. A po co robicie to przed świętami? Przyjechałem do wójta, mówię, dobra, zmieniamy. Proszę zebrać te wszystkie ogłoszenia i robimy to po świętach. Bo ja bym chciał jedno, żeby czy to rodzice przyjmą, czy nie przyjmą, ale powiedzieć prawdę o tym,
jakie to są koszty i co się z tym wiąże, dlaczego jest taka różnica. Dzieci nie ma takiej opcji, żeby po prostu z tego tytułu ponosiły jakieś konsekwencje. No oczywiście jest ból dwóch zwolnień, bo dwie kucharki zatrudnione, no mieliśmy inny plan, no ale teraz podjęliśmy decyzję, że no w czarnym będą zatrudnione, a nie wiadomo co teraz odpowiedzieć. No jeżeli jest taka sytuacja, że my będziemy walczyć i tego, to w czarnym jest inne zrozumienie, że faktycznie ktoś to zrozumiał, że za wysokie są koszty funkcjonowania szkoły. Jeżeli możemy je zmniejszyć, no to na nas spoczywa chyba taki obowiązek, żeby po prostu o tym mówić. I przecież myśmy rozpoczęli rozmowy na temat oświaty. No nie wiem, nie słyszałem, żeby jakakolwiek gmina wcześniej rozpoczęła. Bo chcieliśmy porozmawiać, no ale jak tematy poszły w tym kierunku, że zamykamy wszystko i tak dalej, co było nieprawdą, bo w dyskusji to można wszystko zamknąć, ale liczą się konkretne decyzje. Ja powiem tak, że naprawdę przy jakimś dużym zrozumieniu te wszystkie szkoły mogą funkcjonować. Tylko żeby jeszcze te dzieci były. Bo prognoza jest taka, że tam w następnych latach to zejdziemy do 770 dzieciaków. Dzisiaj mamy 882. Ale zejdziemy jeszcze. O setkę jeszcze zejdziemy. No więc trzeba prowadzić takie analizy i przygotowywać problem, że to tak nie będzie. Bo nie ma, chyba że gmina będzie miała dodatkowe takie środki, że tam 4 miliony to nie będzie problem, żeby dofinansować. I tutaj przechodzimy do innego tematu. Właśnie, żeby ten milion, dwa zostały, a jest taka możliwość, żeby zostały, to by się pojawiły pieniądze na te bardzo słabe, kiepskie drogi. A mówię, tak jak powiedziałem, od rowy trzeba wykopać, odprowadzić wodę. Nie będziemy potrzebowali co roku tyle tysięcy metrów sześciennych tego tłucznia wozić. Na pewno się przygotuję trochę lepiej, jak Państwo, tak jak mówił Pan Przewodniczący, że będzie to poświęcona komisja typowo. Ja Państwu dostarczę wszystko. Ja rozpracowałem to na takie cząsteczki, że no już inaczej to już się chyba nie ma. To, co Pani Dyrektor pisze, w tym piśmie. Oj, Pani Przewodnicząca, przecież ja już jestem taki wiekowy facet, że nie ma takiej opcji, żeby to napisała rada rodziców. Ale co ja chciałem mówić, że... Tak, no nie, wiekowy jestem, no. I trochę na ten temat coś wiem, naprawdę. I to... Jest tyle nieprawdziwych informacji, że no przykro mi jest naprawdę, ale minęła się Pani Dyrektor Stel. Powinna się lepiej gospodarką finansową zająć, a nie to, że ja to załatwię, że tak nie będzie, że tak musi być, jak my chcemy. No niestety szkoła za 3 lata zacznie umierać.
Dopiero?
Ona się sama zamknie.
Ja chciałam powiedzieć, że szkoda, że takie pismo się pojawiło dopiero teraz, Panie Janie, tak naprawdę. Powiem szczerze, szkoda. Szkoda, ponieważ...
Takie szkalujące?
Prawda? Gdybyśmy my usłyszeli w marcu, to Wasze takie przygotowanie, prawda? To takie przygotowanie i to mówienie o tym dokładnie co jak, to by się może by się tu nie pojawiły takie rzeczy i inaczej byśmy... I ja się odniosę do tego, co tu jest napisane. Myślę, że każdy z nas jest w stanie się odnieść. A dotyczy to właśnie tej, trzy z tych szkół chciał umieścić, to chodzi o wójta, w budynku samodzielnego gimnazjum w Wandowie, tak, ponieważ, a nie, przepraszam, jeszcze wcześniej, wójt gminy Gardeja Reformę Oświaty chciał wykorzystać do likwidacji 4 szkół podstawowych, na co nie było zgody radnych. No tutaj jest, to jest zdanie jak najbardziej nieprawdziwe, no my o tym też wiemy. Ale słuchajcie, ja widzę, że to pismo wywołało wielką taką obronę własną, że tak powiem, tak? Każdy z nas obrywa, każdy, kto ma coś do powiedzenia, obrywa, no i trudno, no trzeba to pominąć.
Pismo ogólnie dotyczy stołówek szkolnych, stołówki szkolnej, która się broni własnymi siłami. To jest to, o czym ja mówiłam. To nie będzie łatwe, że będzie pan wójt głaskany, bo zostawił wszystkie szkoły. Każdy będzie dbał o siebie. Nawet jak jedna osoba chodzi drogą, to też chce mieć tą drogę zrobioną, bo ona tam chodzi konkretnie, a nie interesuje ją, że chodzi pół Kwidzyna czy pół Gardei. Więc ja myślę, że tutaj z waszej strony małe nieprzygotowanie wcześniejsze, ponieważ gdyby rzeczywiście te trumienie usłyszały jasno i czytelnie, tak jak teraz pan Jan mówi, tak? Tyle i tyle właśnie, to i to. A teraz wy to mówicie w formie skargi na panią dyrektor, która tu w ogóle nie nazwisko nie pada, jest dyrektor, w formie dyrektor, to ona powiedziała o tym programie 500+, to ona tu przytacza rzeczywiście, jej słowa są, ale no nie ważne, zresztą nas to, myślę, że nikogo to nie powinno interesować, kto, co, jak, tu się ktoś podpisał pod tym i to jest Rada Rodziców i oni walczą o stołówkę i gdyby rzeczywiście w momencie, kiedy na ostatniej komisji czy na sesji te kobiety, które tu były, pytały, ile konkretnie kosztujemy, one nie słyszały odpowiedzi konkretnej. Gdyby były konkretne, żeby była taka jasna, czytelna decyzyjność.
Ja mówiłem na sesji, że jesteście drożsi o 200 tysięcy. Oni już witali, że o 250, prawda? Skąd się wzięło o 200? Ta szkoła od lat jest droższa od pozostałych, tylko ma mniejszą ilość.
Ale panie Janie, wszyscy już się nauczyliśmy, że szkoła kosztuje w zależności od ilości uczniów. Jak jest ich mało, to jest droższa. To jest oczywiste.
Ale utrzymujemy.
Jak jest ich dużo, to jest tańsza.
Utrzymujemy, ale czy ta kuchnia...
I my wszyscy wiemy, że 800 tak... dzieci w gminie Gardeja w 7 szkołach to jest nonsens. I my to wszyscy wiemy. Jak jeden jest w stanie to podkreślić.
Ale co ta kuchnia?
Co ta kuchnia?
Ta kuchnia to jest naprawdę gwóźdź do trumny, czy
nie, to
wszystko
są
jest,
te dwie osoby, tak które pracują, to są te dzieci, które
tylko
są
wynik finansowy jest taki, jaki jest, że jest zapotrzebowanie na 200 ponad tysięcy więcej, jak pozostałe szkoły.
Nie wiem, no to jest ich, nie moje.
Ależ kuchnia nie kosztuje tyle. No to w porządku, ja wiem, co kosztuje.
No, proszę bardzo. Chłopaki, o czym wygadacie?
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, wpłynął tutaj do nas, na nasze ręce również Państwa wniosek dotyczący przygotowania diagnozy. Nie odpowiedzieliśmy pisemnie, dlatego że proszę Państwa, jeszcze do dnia dzisiejszego trwały rozmowy i powiem o co. I to jest właśnie to, z czym ja się nie do końca mogę z Panią Przewodniczącą zgodzić. Być może nie tak... Może nie takim tonem mówiliśmy, proszę Państwa, bo jak obrywamy... Panie Przewodniczący, to nie o to chodzi. Osoba publiczna jest narażona na pewne kwestie i taki to jest urok pełnienia funkcji. Natomiast, proszę Państwa, no, formułowanie pewnych zarzutów, sami sobie odpowiedzcie. Ale kwestia merytoryczna. Myśmy, proszę Państwa, od początku dawali dane. Różne dane Państwu dawaliśmy. Ale ciągle słyszymy jedno, nie tak. Może nieprawdziwe, to bym Państwa skrzywdziła, ale no niewiarygodne, źle policzone i tak dalej. W związku z tym, po wpłynięciu Państwa wniosku, po naradzie decyzji Pana Wójta, chciałam Państwa poinformować, że taka diagnoza zostanie wykonana przez firmę zewnętrzną. Dlatego, że też Pani Radna jest tu konsekwentna, mogę pochwalić, że właściwie w poprzedniej kadencji prosiła również o strategię. W związku z tym takie dokumenty to nie jest jakieś nowum i że my tu chcemy zbędne pieniądze, tu szukamy oszczędności, chcemy wydać, ale w związku z tym, żebyście Państwo naprawdę mieli rzetelne, niezależne dane w wielu obszarach i dzisiaj właśnie też tutaj Pan Skarbnik prowadził rozmowę, proszę Państwa, no bardzo zbijaliśmy cenę, jeszcze ostatecznie jej nie wiemy, ale również pisemnie odpowiemy, proszę Państwa, firma Vulcan taką diagnozę w 8 obszarach. Wszystkie te problemy, które, no tak się nazywa, ma, proszę Państwa, przygotować. Także myślę, że z początkiem września Państwo taką diagnozę otrzymacie. To Pani Przewodnicząca w tej kwestii. Tak, Ryszek?
Ja mam tylko jedno pytanie. Trochę mi przeraziło to, co usłyszałem, że w sumie to są proste rzeczy, żeby podać
cyfr, liczby, o które domagają się ludzie, ile stołówka kosztuje i tak dalej. Przecież to nie jest żadna skomplikowana materia. To jest raz, powtórę. Ja nie słyszałem tutaj od nikogo z radnych, żeby ktoś powiedział, że to są dane, które Państwo nadawaliście, były kłamliwe, źle policzone i tak dalej. One były niepełne po prostu. I o to chodziło. I nikt, ja nie słyszałem przynajmniej, że ktoś mówi, że to są nieprawdziwe. I mnie przeraża jedna rzecz, że rzeczywiście czy do wyliczenia tego wszystkiego, o co tutaj Rada prosi, potrzebna jest jakaś naprawdę zewnętrzny audyt? I pytanie w związku z tym takie. Ile to będzie kosztowało?
Proszę Państwa, między innymi jednym z obszarów diagnozy jest zasadność referatów, oświatowego, koszt tego referatu i tak dalej. Panie Radny, z całym szacunkiem, nie wyobrażam sobie, że nawet te dane, oczywiście, ja powiem Państwu prostą rzecz, my wiemy, że pacjent jest chory na nowotwór, my referat oświatowy, który liczy różne rzeczy, jakie tylko sobie Państwo chcecie, to może z opóźnieniem, ale Państwu dajemy, to i tak ciągle jest, że to jest nie tak, nie w ten sposób. W związku z tym taka decyzja. I ja będę mocno przy tym obstawać. Bo muszę Panu powiedzieć, Panie Radny, że w cały mój referat nie napracuje się mniej. Bo wszystkie dane i tak przygotuję. Te, które będzie firma prosiła i dyrektorzy. Natomiast chodzi o coś inne. O wiarygodność i żeby w końcu Rada miała... To, proszę Państwa, zaczęliśmy od 54 tysięcy. Panie Radny, mówimy o pieniądzach. Zaczęliśmy od 54 tysięcy. Pomocnych konsultacji zostało 25. Ale chciałam powiedzieć, że gmina Gardeja, Panie Radny, jeżeli mogę skończyć, takie dokumenty typu strategia, diagnoza wszędzie przygotowują firmy zewnętrzne.
Jedna rzecz taka. Ja jestem... No naprawdę, przybity tym, co tutaj usłyszałem. Owszem, jeśli chodzi o jakieś strategie ekstra, które wymagają na jakichś tam skomplikowanych przeliczeń, ale momencie, przeliczeń, ja to rozumiem. Ale uważam, że sobie sami strzelacie teraz w stopę, twierdząc, że to, co wasi pracownicy robią, że to może być nierzetelne, niedokładne i tak dalej, i tak dalej. Nawet te 20, nie szkoda wam tych 25 tysięcy nawet? Nie szkoda?
Nie robimy tak, czy robimy
tak? Nie, no bo tutaj, ale moment. No ja wyrażam swoje zdanie i na przykład teraz, bo tam w tym piśmie, które Komisja Oświaty skierowała, między innymi było to, że właśnie chodzi o koszta związane z referatem, ile to wszystko kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Przecież to wszystko, te wszystkie dane są. I teraz jeśli, tak jak Pani powiedziała, jeśli na przykład pracownicy, między innymi Pani referatu, wszystko przygotują, podadzą tej firmie Wulkan czy jakiejś tam innej, a ona tylko to po swojemu i tak dalej, to jest bez sensu. Bo w sumie to będą te same dane, które otrzymają od Was. No a jak? A jak to będzie inaczej? Nie by było szkoda. Pamięta Pani? Kiedyś była sytuacja taka, że takiego dziadka jakiegoś tam się zatrudniło, robił też audyt z Olsztyna gdzieś tam i tak dalej, gdzie nawet bibliotekę sprawdzał. No, w ogóle bez sensu było i na to wydaliście kupę kasy. Podobnie jest i tutaj. Ja rzeczywiście jestem przeciwny temu. Ja nie mówię, tu nie chodzi o to, żeby tutaj jakoś, nie wiem, doprowadzić do sytuacji takiej, żeby te dane no, były nieprawdziwe, ale jeszcze raz powtarzam. Ja nie słyszałem tutaj, żeby ktoś z radnych powiedział, nie, te dane, które do tej pory dostaliśmy, one są fałszywe, niedokładne i tak dalej. Niepełne były. Tak jak, tak jak tutaj mówiła Lucyna, przecież pytano, proszę Państwa, no pytano tutaj, gdzie była Pani chyba list i tak dalej, konkretne pytanie zadała, jakie będą oszczędności, jakie gmina uzyska oszczędności likwidując dwie stołówki. Nie dostała odpowiedzi i ja wcale się tej Pani nie dziwiłem. I teraz jeszcze jest inna rzecz. Tutaj w tej piśmie, no tego ja też nie rozumiem, w tym piśmie mówi się, że ktoś tam wymyślił, czy wyliczył, że likwidując dwie stołówki, dwie kuchnie, nie stołówki, a dwie kuchnie, gmina zyska 250 tysięcy złotych. No skąd to jest? Skąd to jest 250 tysięcy złotych? Jeśli tak by rzeczywiście było, Panie Janie, to ja podnoszę rękę też za tym, żeby te kuchnie były zlikwidowane. Ale uważam, że na pewno nie będzie 250 tysięcy oszczędności. Na pewno nie. Nie, ja wiem, ale mówię, no skądś te dane,
tamta ta rada musiała wziąć, prawda? No kto, od kogoś to mu chyba musiała usłyszeć, czy sami to wyliczyli. Kiedy koszt dwóch stołówek, dwóch kuchni kosztuje 150 tysięcy rocznie, około. Tak jest, czy tak nie jest?
Nie, no jedno funkcjonowanie jest 100 tysięcy. Nie, a mówiliśmy o...
To nawet. Ale to nie będzie... To nie będzie 250 tysięcy, na pewno nie, tak mi się wydaje. A tutaj mówię, i owszem, no, państwo decydujecie i jakby chcecie doprowadzić do sytuacji takiej, żeby to zadanie, które zlecicie w filmie Wulkan, no, żeby było wiarygodne, autentyczne, żeby nikt nie miał pretensji, że ktoś tam może coś... Przecież tego się nie da zafałszować. Nie da się na przykład podać kosztów szkoły innych, niż one w rzeczywistości są. Sam pan mówi, że na przykład szkoła w Trumiejach trzeba dopłacić ponad 600 tysięcy złotych, prawda? I teraz, jeśli to się na przykład zderzy z zespołem szkół, gdzie do takiej dużej szkoły dokładacie 700 tysięcy, a tam 600, no coś nie jest tak. Ale na pewno te tak duże koszta nie generuje kuchnia. No bo na pewno nie? Mówił pan o 21 pracownikach. Podejrzewam, że tam są nauczyciele, którzy pracują na kilka godzin mają, bo ja nie wierzę w to, że 21 nauczyciel jest na pełny etat, bo tak na pewno nie jest, nie? Mówi pan, że w szkole w czarnym, tak jest, że w szkole w czarnym dopalacie do szkoły 700 czy 600. No ale trzeba wziąć pod uwagę to, że tam są trzy budynki, które trzeba ogrzać, podprzątać i tak dalej, i tak dalej. Nie? I stąd między innymi te koszta się biorą. No,
nie, oni się nie ustalają ożywanie za wydatki zdrowotne.
No właśnie, ale... Nie, mówię, mi szkoda by było nawet 25 tysięcy wydać na tą firmę.
Panie radne, chciałam podkreślić jedną rzecz, żebyśmy znowu nie wyszli z wrażeniem, jakie chciałby pan osiągnąć, że znowu nieprzemyślana decyzja organu prowadzącego i lekko wydane pieniądze. Niestety nie zgodzę się z panem i powiem dlaczego. Jeszcze raz powtarzam, że takie dokumenty, taki państwo złożyliście wniosek, robią wszędzie firmy zewnętrzne. I nagle samorząd Gardei nie oszalał i nie dostał pana Derierza, że mogę, panie radny. A teraz chciałam powiedzieć jeszcze o innych danych. Nigdy państwu nie podawaliśmy. Zawsze słyszymy, jeszcze ani razu z komisji nie wyszłam, żebyście byli państwo zadowoleni z pracy mojej i mojego referatu, w sensie, no w końcu wszystko mamy. To jest pierwsza rzecz, no ale to taka uroda. Ale chciałam powiedzieć, panie Zbyszku, za chwilę doniesie pan skarbnik, że tam są pewne obszary, o których dzisiaj toczy się bój i o których wynikła ta skarga. Między innymi polityka kadrowa, finansowa dyrektorów. Zobaczy pan, co się dzieje. Jak organ prowadzący pokazuje, wow, niedobrze, wtrąca się, wchodzi w kompetencje dyrektora, to jak ja mam teraz wykazać, że jeden dyrektor jest bardzo gospodarny i przy większej ilości dzieci zatrudnia 12, a inny zatrudnia 19. Oczywiście, panie radny, że nie są wszyscy na etacie. Ale czy dyrektor mógłby na przykład na czas zastępstwa zatrudnić do końca czerwca, a czemu zatrudnia do końca sierpnia? A no właśnie, kwestia następna. A dlaczego opłaca się nauczycielowi przyjechać na 4 godziny? Bez sensu, jak policzę paliwo i godziny, bez sensu. A no opłaca się, bo ma dodatki socjalne, trzynastka i tak dalej. I wie pan co, jak wychodzimy? Dyrektor chce być kochany, kolego, dobrym pracodawcą, a BB jest organ. I wie pan do czego jest? Jak pokazujemy pewne obszary, między innymi tą stołówkę, to jest BB. Pan wójt oszalał, przepraszam panie wójcie za to wyrażenie, wchodzi w moje kompetencje, a ja jestem tak fajnie. A widzi pan, jeżeli to robi firma zewnętrzna i pokazuje pewne rzeczy. Muszę państwu jeszcze podzielić się jedną rzeczą. W tym roku pracowaliśmy na arkuszach w nowym systemie. Rzecz paradoksalna, bo przepis dotyczący pracy nad arkuszem będzie od września, ale pracowaliśmy na nowym przepisie. Nowym jest takie, że związki zawodowe opiniują arkusz organizacyjny po raz pierwszy. Muszę państwu powiedzieć, że tak źle nie było. Spłynęły do nas już wszystkie arkusze, ale muszę państwu powiedzieć o jednej rzeczy. Bardzo podoba mi się z jednego związku sformułowanie. Zaopiniowane jest pozytywnie, ale mówią tak, Państwo dyrektorzy, w momencie wygaszania szkół, a taki moment u nas następuje, tak, gimnazjów, powinny być gołe etaty i wszystko wakaty. A wie Pan, Panie Zbyszko, jak zrobili wszyscy dyrektorzy? Do bólu, ile się dało godzin. I ręczę Panu, jakby organ prowadzący, który z Panem Janem siedząc nad arkuszem, mieliśmy dokładnie takie same odczucia dotyczące. Zaczęliśmy z arkuszem organizacyjnym Wandowa, to nie był przypadek, i jeszcze raz prosiliśmy dyrektora z Wandowa. Dlatego, że jeżeli pojawiłyby się godziny dla innych nauczycieli, to one w cudzysłowie solidarnie powinny być oddane. A wie Pan, co zrobiło, jak solidarnie dyrektorzy zrobili? Zrobili jak chcieli. I bardzo się dziwię, że podmiot wewnętrzny, jakim jest jeden ze związków zawodowych, właśnie tego dokonał. Bo jakby to zrobił Pan Wójt i jego organy, to znowu byśmy nie byli. Dlatego chcemy, żeby to tak zostało zrobione.
Wie Pani, może to jest to logiczne, co Pani mówi, z tym, że w zasadzie wyjdzie na to, ale moment, o tyle będziecie mieli może sami jakieś zadowolenie z tego, że ta firma Wulkan potwierdzi to, o czym Wy mówicie, że na przykład jeden dyrektor to, drugi to, trzeci to, czwarty tamto. Natomiast wiem jedno, tak jak mówiłem na sesji, Te lata, 17-18, to jest czas, kiedy trzeba rozmawiać ze wszystkimi i teraz, jeśli oszczędzamy, to oszczędzamy wszystko, tak jak tutaj Pan Jan mówił, że to nie może być tak, że wszystkie szkoły na przykład schodzą, przecież nikt nie likwiduje stołówek czy bibliotek, nikt. Tak jak ja byłem na zebraniu odnośnie likwidacji kuchni. I ja nie mówiłem o likwidacji kuchni. Ja powiedziałem, że ta kuchnia jest po prostu zawieszona. Pani dyrektor zobowiązała się, że nie odda ani łyżki, ani talerza, ani żadnego innego sprzętu. Ta kuchnia dalej zostaje. Czyli będzie można w każdej chwili wrócić do uruchomienia tej kuchni. Prawda? Ale mówię, bądźmy solidarni. I jeśli oszczędzają wszystkie szkoły, no to nie ma wyjątku. Trudniej również muszą oszczędzać. No i tu ja Państwa rozumiem, prawda? Ja Państwa tu rozumiem, że takie kroki zostają podejmowane, no bo... Zobaczymy, po prostu nie stać. I czy to będzie firma Wulkan, czy Wicher, czy ktoś inny, no to potwierdzi Wasze diagnozy, że macie rację, bo taka jest prawda, no. Ale mówię, potwierdzam, powtarzam to, że 25 tysięcy to jest, nie by było szkoda. Tych 25 tysięcy.
Może Pani, może. Panie Zbyszku, chciałam jeszcze powiedzieć dla obrony to, że organ prowadzący, proszę Państwa, my naprawdę tu konsultujemy na bieżąco. Przy burzliwej dyskusji, no trochę już tych dyskusji mieliśmy i będziemy mieć. No taki trafiliśmy trudny czas, proszę Państwa, i Państwo i my. Ale między innymi, Panie Radny, to też jest, ma być zrobiona diagnoza organizacyjna, finansowa w różnych obszarach. Między innymi to, co mówił Pan Wójt, to, co mówi Pan Janek i też mówicie Wy, że ten czas 2 lat, to nie mamy go zmarnować, tylko przygotować. Zbyszku, ja doskonale wiem, że Wy wiecie, że my wiemy i tak prędzej czy lepiej się dogadamy, macie wszystkie dane. Natomiast uwierz mi, jeżeli mamy coś zrobić z siecią szkół, uporządkować naszą oświatę w Gardei, to musimy rozmawiać z dyrektorami. Musimy rozmawiać z rodzicami, z radami pedagogicznymi, ze środowiskami. I posłuchaj, i ten dokument, jeżeli mamy to uporządkować, jeżeli... Oprócz osobistych za i przeciw i inne rzeczy, pełnimy takie role, jesteśmy naprawdę odpowiedzialni, to dokument ten jest potrzebny. Nie, że to stwierdza Pan Wójt, nie to, że stwierdza radny, tylko diagnoza jest taka, jaka jest. Diagnoza organizacja finansowa szkół prowadzonych, szczegółowa analiza organizacji poszczególnych w odniesieniu do... analiza porównawcza organizacji szkół. I ona ma pokazać, że jeden dyrektor naprawdę mądrze zarządza i to wcale do końca te oszczędności, proszę Państwa, nie wynikają z ilości dzieci, tylko wynikając z bardzo różnych rzeczy, zrobilibyście duże oczy, bo my już robimy, ale te diagnozy pokażą pewne rzeczy. Analiza kosztów funkcjonowania, analiza dowożenia uczniów. Proszę Państwa, to co mówiliśmy o Trumiejach, że może dodatkowo kurs, gdzie jest tam podwykonawca, pan Podgórski, spowoduje raz, że te dzieci nie katujemy cały dzień, tam nie siedzą, wszyscy będą zadowoleni, a kwestia druga, zejdziemy z godzin i tak dalej, i tak dalej. Także panie radny, dla to, żebyśmy przeszli konsultacje społeczne, przygotowali się, jeżeli mamy jakąś odpowiedzialność, to jest nam potrzebny mądry dokument. Nie to, że my go nie umiemy zrobić. Natomiast nie jest już potrzebna tutaj pieczątka lekarza rejonowego, ale profesorska, bo wtedy inaczej traktują.
Ja jeszcze może jedno dodam. Proszę Państwa, jeszcze nigdy, ja od 96 roku jeżdżę na sesję. Nie byłem wójtem, byłem w izbach rolniczych i co każdą sesję byłem zapraszany i byłem na tych sesjach. Nigdy nie widziałem, żeby tyle danych radni mieli mieszkańcy o szkołach, o oświacie. Mówiło się tylko gołe i liczby. Na przykład szkoła w Wandowie przy 130 tam paru uczniach miała 1 100 000, a szkoła w Czarnym Domie przy tej, jednego ucznia miała mniej i dostała 800 parę tysięcy. Ja tam kiedyś zadałem pytanie, nie będę radnym. Jak to jest, że ta szkoła kosztuje ponad 200 tysięcy więcej? Nie dostałem odpowiedzi. Zostałem wrogiem numer jeden u niektórych osób, a tych przede wszystkim radnych. I naprawdę tyle danych, Państwo mogą też przetwarzać, mogą prosić o różne dane. Myśmy przekazywali te informacje, na ktoś nie chce tego dalej przerabiać, zainteresować się do deski, do końca, to no to tak jest, jak jest. I naprawdę tyle informacji, które przekazujemy, nigdy. Tam były tylko goła liczba, tyle i tyle na szkołę, do widzenia. Proszę Państwa, jeszcze jedna sama sprawa. Pani Kęsicka jest dopiero od sierpnia ubiegłego roku. Nigdy takich danych szczegółowych nigdzie nie było pokazywanych. Pracownicy, ja mogę konsekwencje wyciągnąć z pracowników, którzy, bo oni powinni pokazywać to Radzie. Powinni przeanalizować, przerobić to i zrobić analizę dokładną. Tak?
No tak. Ale jeśli się prosi pracownika merytorycznego, odpowiedzialnego za to i tak dalej, zrób mi to i to. No to robić, to
na pamięć
ten
pan. I proszę Państwa, nigdzie w żadnej gminy nie widziałem, żeby tak coś było. Rozmawiam z wójtami, jeżdżę dzisiaj, za chwilę będę w Toruniu. Nie ma takiego. Tam jest ogólna liczba pieniędzy i dzieciaki. Nie ma dzieci, no co zrobić? No nie ma dzieci, no.
Karolina, masz coś do powiedzenia. Karolina, chciałaś. Po pierwsze uważam, że ta skarga to taki kij w mrowisku, ale może i dobrze, bo dużo rzeczy na pewno dowiemy się, o których nie mieliśmy świadomości. Sama podpisywałam ten wniosek, który skierowaliśmy na poprzedniej sesji do Pani i chciałabym uzyskać na to odpowiedź, żeby właśnie opierać się na dokumentach, bo jak wiadomo, my opieramy się na dokumentach, nie na tym, kto powiedział, bo jak czytamy skargę, widać, że każdy może mówić, co chce i pisać, co chce i potem się tylko kłócić, kto co powiedział, a kto czego nie powiedział, gdzie był, a gdzie nie był. Zastanawia mnie jedno, bo słucham i słucham, często dużo mówię, ale teraz słuchałam tych słów wszystkich i się zastanawiam, do tej pory nie było nieprawidłowości, niedawno były konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i nikt nie zgłaszał takich problemów, a tu wychodzi na to, i słyszę to, chociaż nie znam się na oświacie i nie jestem osobą kompetentną, że były
nadużywane były kompetencje dyrektorskie w niektórych szkołach, przez to, że te wynagrodzenia chociażby się nie zgadzają. Te dodatki. Przecież to jest brak oszczędności, to jest brak jakichkolwiek ograniczeń, jeżeli chodzi o... Ja powiem wam tak, jeżeli bym wiedziała, że gdzieś jest jakaś nieprawidłowość, to drążylibyśmy ten temat, ale jeżeli nam przedstawiane były dane w sposób taki, że wszystko jest w najlepszym porządku, dyrektorzy są wspaniali, wspaniale rządzą, zawsze jak były zadawane pytania a propos budżetów szkół, na pytania odpowiadano. Tak trzeba, trzy piece, nauczyciele, dzieci niepełnosprawne dojeżdżają, jest karta nauczyciela, temu się należy taki dodatek, temu taki, trzynastki. Ja się na tym wszystkim nie znam, bo to ja mam zwykłą pensję na umowie o pracę, która nie ma żadnych takich dodatków jak nauczyciele, to trudno ogarnąć normalnemu człowiekowi. Chodzi mi o to, że te nadużycia nie są z dziś. To, że to się stało między jedną a drugą sesją, wynika tylko z tego, że są niedomówienia, wynikające z tego, że dogadać się nie potrafimy najnormalniej w świecie. Przecież to wszystko powinno trwać już pół roku temu przynajmniej. I to, o czym dzisiaj rozmawiamy, powinno być już gotowe. To cały ten wniosek, który złożyliśmy a propos tych pytań, to już powinno być dawno temu zrobione. Teraz powinniśmy się zastanawiać, co zrobić z budynkami, jak rozporządzić szkoły, co zrobić z dziećmi przede wszystkim, bo jak świat światem, dzieci uczyć się muszą. Dzieci warunki stworzone do nauki muszą mieć i to w kompetencji na pewno urzędu i naszej gminy leży. I naprawdę wiele osób traci pracę i tutaj uważam, że są dosyć dobrze rozporządzone propozycje przejścia do innych szkół czy podjęcia innej pracy. I naprawdę nie spotkałam się z żadnym pracodawcą, który zwalniając pracownika mówi, ale mam dla Ciebie propozycję, nawet na lepszych warunkach, zapraszam serdecznie. Nie spotkałam się, naprawdę.
Proszę. Jeszcze, proszę Państwa, tylko chciałam dodać, że proszę Państwa, między innymi ta diagnoza ma też wskazać, jak podmiot zewnętrzny spojrzałby na problem. Baza Wandowo, brak dzieci, szkoły zewnętrzne, są dzieci, nie ma bazy. Taki całkiem analizując pewne kwestie, bo może też my jesteśmy związani emocjonalnie i tak dalej, albo tkwimy może w jakichś zastałych rzeczach. Także, proszę Państwa, no są obszary różne wskazane do tej diagnozy.
Jeżeli...
Nie bardzo jest czym, ale jeśli ma pomysł, to...
Ja już dobrze mówię.
Tak, proszę Łukasz.
Jeżeli można właśnie odnieść się do słów pani kierownik i tu pana Zbyszka. To znaczy, myślę, wydaje, że kwintesencją tego dokumentu, który ma powstać, będzie ukazanie nam tej sytuacji, której jesteśmy świadomi, czyli że któraś tam szkoły wypadną, no bo nie ma tych dzieci, baza lokalowa już jest jaka jest i no, bądźmy szczerzy, tak będzie. Czyli nawet wydając te 25 tysięcy złotych, pewnie to jest dużo pieniędzy, bo można by za to zrobić masę innych rzeczy, ale otrzymamy efekt taki, który spowoduje, że w perspektywie wieloletniej będą oszczędności nie tysiącach, nawet nie setkach, a może nawet milionie, jak myślał na przykład. Zresztą tu pan skarbnik też pewnie potwierdzi, zlecaliśmy w niezależnej firmie odzyskanie VAT-u i mówi się o zwrocie miliona złotych ilu? 1 100 000, tak? Natomiast to nie jest rzeczywista kwota, którą otrzymujemy, bo płacimy za tą usługę 300 tysięcy złotych, czyli w rzeczywistości ponosiliśmy, znaczy zysk jakby nasz rzeczywisty jest o wiele niższy. Czyli zapłaciliśmy 300 tysięcy po to, żeby uzyskać 700, czyli jakby jedną drugą, tak? Tutaj wydając 25 tysięcy, a mamy w przyszłości mieć tą likwidację szkół, jeżeli cały czas mamy z tym problem, żeby podjąć decyzję, jak to ma wyglądać. Być może czasami to jest tak, że jest masa danych, one są nieuporządkowane i trudno jest je uporządkować. Może chyba, że udałoby się znaleźć gdzieś na przykład taką analizę z jednej z gmin, może tak nie być. I na przykład na bazie tej analizy stworzyć im własną. Tylko to też jest trudne, nie? Dlatego wydaje mi się, że zgadzam się tu z panem radnym, że to są duże pieniądze, ale one w perspektywie wieloletniej mogą jednak niewiele znaczyć. A no to tak jak tu pani mówi negocjacje, ale tak czy inaczej, no to gdzieś tam zamknięcie szkoły jednej bądź dwóch czy więcej, no czeka nas w perspektywie iluś tam lat, bo tych dzieci, choćby dzisiaj się narodziło nie wiem ile, to nie wierzę w to, że to będzie aż taki wielki baby boom. W skali kraju jest on jakiś, ale to jest promil, a nie procent. Nie, a nam chyba chodzi o dziesiątki tak naprawdę procentów, żeby...
Ja myślę, że przede wszystkim jesteśmy nieobiektywni, bo jak tutaj już Małgosia mówi, że w Wędowie nie ma dzieci, a ja cały czas idę do szkoły rano i widzę tych dzieci grubo ponad 10 i tylko w Cyganach tych dzieci jest 15. Tak, więc to też jest takie nieobiektywne myślenie, więc też jak się wczytywałam w różne diagnozy, to rzeczywiście są firmy, daj Boże, żeby ona nam pomogła. W całej szkole 42 chodzących, ja wiem, dochodzących. Czy ktoś jeszcze? Alunia.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że Komisja Oświatowa naprawdę nie chciała narażać na koszty, bo ja wiem doskonale. Nie, nie, ja wiem, bo ja rozumiem i jestem za tym, tylko że ja wiem, że te dane, które oczekuje część komisji, czy wszystkie komisje, nieważne, one i tak są tutaj w Urzędzie Gminy i one są rzetelne i właściwe, tylko że teraz już, Pani Małgosiu, przekonała mnie Pani, że akurat może ta diagnoza jest dobrze, żeby była z zewnątrz, bo to nam się przyda na później. Tylko nie było naszą jak gdyby takim zamierzeniem, żeby wchodzić w koszty. Ale teraz przy tej reformie oświaty myślę, że to będzie potrzebne na potem. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że może ktoś zauważył, że teraz ktoś w ogóle zwraca uwagę na koszty ponoszone we wszystkich szkołach. I właśnie akurat teraz. Dziękuję bardzo. Bo wcześniej takich wyliczeń może ktoś nie analizował. No. Nie, to zawsze było, ale gdzieś tam nie było reformy. Ta oświata właśnie teraz wymusza na nas pewne elementy.
To ja zaraz, ja jeszcze ostatnie zdanie. Rzeczywiście, jeśli to jest tak, bo mi się wydaje, że ta firma Vulcan, ładnie się nazywa, Vulcan, ona rzeczywiście stwierdzi stan faktyczny. Stan faktyczny, ale... Tak, ale ona nie powie, słuchajcie, kochani samorządowcy z Gardei, zamknijcie szkołę w Trumiejach, w Wandowie, znaczy nie w Wandowie, tylko w Morawach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo tego nie powie. Czyli to, co stwierdzi firma Vulcan, no o tym wiemy. No o tym wiemy, że tak jest. No o tym wiemy.
Tak. A, jeszcze przepraszam, Robert był pierwszy w kolejce, tak?
To ja bym chciał...
Jeszcze chwila, prosimy. Robert ma coś do powiedzenia.
Dla mnie uważam...
Radny roku. Dobra, słuchamy Roberta.
Dla mnie to jest 25 tysięcy na alibi. Na alibi, które powie nam to, co wszyscy wiemy. Tylko będzie można zrzucić to na firmę zewnętrzną. Wszyscy wiemy dobrze, że małe szkoły się nie obronią, bo ekonomia na to nie pozwala. Przecież to każdy wie. No, ale to wiemy. 25 tysięcy wydamy na coś, co wszyscy dobrze wiemy. Tylko, że nadal to, co pan Zbyszek powiedział, dokument będzie dokumentem, a sentyment i przywiązanie i inne rzeczy będą nadal w tym samym. 25 tysięcy wydamy na to, co pani Małgosia może policzyć w swoim referacie, czyli powiedzieć nam, że te szkoły się nie opłacają, bo tyle do nich dokładamy, a jakbyśmy te szkoły zamknęli, a przenieśli to wszystko do Wandowa, to będzie dobrze. Nic innego.
Nie, słuchajcie, nie ma, diagnoza jest nam potrzebna, my musimy się za to zabrać, skoro nie tak, to inaczej, trudno, poszedł, jak to mówią, poszła krowa, niech idzie jej po tronek, tak, więc... Jak najbardziej, proszę Państwa, kto akceptuje pomysł, w takim razie może pokazać Panu Wójtowi, no ale jest nas dużo. Kto akceptuje pomysł powołania firmy zewnętrznej do diagnozy oświaty w gminie Gardeja? Proszę bardzo, Panie Wójcie, ma Pan większość. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś jest przeciw? Wyszek? Nie, nieważne. Nie ma. Nie ma też. Wstrzymuje się. O. Jeden się wstrzymuje, Robert.
Jeszcze to powiem, być może no, za...
za delikatnie traktujemy naszych pracowników, że to, co piszą, co przyjmują faktury, to być może trzeba będzie żądać od dzisiaj od nich analizy. Myślenia po prostu. Dziękuję.
No tak, no oni też mają kogoś nad sobą. Jeszcze. Dobra, kończymy na razie ze światą. Łukasz z innej beczki.
Z życia wzięte. W którym miejach? 4 lata temu zainteresowałem się, ile ma remont instalacji elektrycznej kosztować. Może tego maila ma na skrzynce. Może Państwo jeszcze to zdejmę i powiem. Proszę nie wtrącać się w moje sprawy. A ja uważałem, że koszt tej naprawy jest o 100% wyższy. No i była wielka obraza. Kto mi się tutaj w moje decyzje? Żadne decyzje. Decyzje, jeżeli chodzi o finanse, to są tylko decyzje wójta.
Ja nie mówię, ja tak.
Nie, ja się teraz nie wstydzę powiedzieć, bo to zupełnie inna sprawa. Otóż mówmy o pieniądzach, tak? Czytam i zauważyłem, że żeśmy zaoszczędzili bańkę, czyli 1 000 000 zł na zamówieniach publicznych. I teraz moje pytanie jest takie, czy zmniejszamy dług? No jeszcze nie, no może tak, ale czy zmniejszamy dług, czy po prostu na tej euforii, że te pieniądze gdzieś były? No ale powiedzmy, że tak będzie, no. Że będzie 1 000 000 zł, oby tak było. 1 000 000 zł, czy zmniejszamy swój dług, czy po prostu chcemy gdzieś te pieniądze rozdysponować w 1, 2, 3 inwestycje?
Jeszcze konkurs się nie zakończył. Nie dzielmy skóry na tym przysłowiowym niedźwiedzie. Bo mogą się odwoływać jeszcze to, jak tutaj pan Janek miał historię. Nie stworzone.
Jeszcze na SUV czarnym górnym. Ja mam jeszcze taką jedną prośbę, bo mówimy o strategii. Przygotujmy, będziemy mieli tą, ja tutaj się wstrzymałem, bo nie jestem zdania tego, żebyśmy 25 tysięcy wydawali na to, to sami możemy do tego dojść, tylko trzeba podjąć jedną decyzję. Trzeba powiedzieć tak, zamykamy te i te szkoły i w tych szkołach powstaje to i to. I w tej miejscowości zrobimy bibliotekę, w tej przedszkole, w tej szkole dla niepełnosprawnych, a w tej dom samopomocy społecznej. Albo w tej miejscowości przedszkole, w tej to, co nam brakuje w tej gminie. I to by była jakaś strategia. I my do tego kiedyś dojdziemy, tylko że wydamy jeszcze po drodze kilka pieniędzy i pokłócimy się, a temat zepchniemy na następną radę. A to jest najgorsze, bo byśmy mogli naprawdę przygotować fajną strategię i byśmy mogli to kompromisem, panie wójcie, w tej radzie przegłosować. Bo każdy z nas, i ja jestem też świadom ekonomii, i jestem jak najbardziej za tym, co pan mówi, ale żeby była strategia tego, co dalej ze wszystkim robimy. I fajnie by to nam wyszło.
O tych działaniach w kierunku tworzenia domu pomocy społecznego rozmawialiśmy już z poprzednią radą, i nawet rozmawiałem z panią dyrektor, żeby taką, bo to no mówię publicznie, nagrywane jest, żeby szkole w Trumieniach, bo małe dzieci, uratujmy tą szkołę, zróbmy dom pomocy społecznej. z jednej strony będzie wejście do szkoły, a z drugiej strony dom pomocy społecznej osób niepełnosprawnych, dorosłych, pobytu dziennego. Bo takie coś żeśmy rozmawiali z Urzędem Wojewódzkim. Tu pani kierownik warsztaty mówiła, GOPS-u. No pani dyrektor mówi, że to nie, bo to jest szkoła i nie można takich rzeczy. Ale to już o tym mówiliśmy, że 3 lata na pewno temu, 3-4 lata temu. Każda z miejscowości, gdzie jest szkoła, chciałaby, żeby nawet jak nie będzie kiedyś tam tej szkoły, o czym nie wiem, kto decyduje, czy my, czy ktoś inny, to by chciała, żeby ta szkoła jeszcze żyła, żeby tam coś było. Ja tutaj też pan radny już mówił na początku kadencji obecnej, żeby tam jakaś propozycja padła. Rozwiązań jest naprawdę kilka, ale widzimy nawet tutaj z taką małą stołówką, o to i jaki jest bój i jakie oszczerstwa, które niestety będą musiały być skierowane do organów. Niech one zbadają, to, czy były zasadne, czy nie. Ale to w taki sposób nie można rozważać w żadnym wypadku. Jak ja mówię do pracowników, że znajdziemy dla was pracę, bo nie wiem, co pani dyrektor zaproponowała, nic prawdopodobnie. Bo przecież jeden wakat trzymam Gardei. Jeden wakat ewentualnie można do handlowa wrzucić.
A może nie wiedzieli?
Wiedzą, bo rozmawiałem osobiście z panią tu. I jak w ten sposób tutaj Karolina powiedziała, że się cieszy, że takie propozycje... Nigdzie pracodawca nie mówi, że cię gdzieś tam jeszcze zatrudni. Po prostu dziękuję, świadectwo pracy i się idzie do domu. Także moglibyśmy jeszcze dłużej o tym dyskutować, ale myślę, że kierunek został przekazany, że ten dokument jednak musi powstać i go wykonamy. Dziękuję.
Czy pan skarbnik ma dwa zdania?
Postaram się w jednej. Czy firma Vulcan zrobi to dla nas, to jeszcze na 100% nie wiemy. Jeszcze jest inny oferent, z którym rozmawiamy. To jest, nie jest do końca. Jest ten. No, to jest przede wszystkim. Kolejnym jakby wartością dodaną to będzie taka, że osoba, która będzie odpowiedzialna za opracowanie tej strategii, przyjedzie do państwa i będzie prezentować to. Będzie do waszej dyspozycji, będziecie mogli zadawać pytania, on będzie to omawiał, będzie można zaprosić szerokie spektrum grona, radę rodziców, państwa radnych, nauczycieli. Każdy będzie mógł zadać pytanie, to jest jakby jeden z elementów, a póki co na razie jeszcze nie wybraliśmy podmiotu. Mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia coś już postanowimy. Dziękuję.
Tak, to ja dziękuję bardzo. Do środy.